Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, godzina 21:30, poniedziałek 29 marca. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś temat młodzież. Profesor Aleksander Nalaskowski, naszym Państwa gościem. Witamy Panie Profesorze na antenie Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże raz jeszcze.
Panie profesorze, no właśnie, raz jeszcze, czyli prosimy o takie krótkie podsumowanie tego, o czym usłyszeliśmy, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania. Przypomnę, ta część już dostępna na portalu internetowym Radio Maryja, ale teraz należy słuchać tego, co jest obecnie na antenie. Prosimy, panie profesorze, o podsumowanie, przybliżenie nam tych treści z pierwszej części.
W zasadzie ja mówiłem w poprzedniej części samymi podsumowaniami, ale tam jest jeszcze wątek, który chciałbym koniecznie rozwinąć. Otóż między audycją telewizyjną, a w tej chwili tym spotkaniem, otrzymałem e-maila od pani, która poprosiła mnie o wyrażenie zdania na temat egzaminu ósmoklasisty, że ma być utrudniony, że właśnie te roczniki, które teraz mają tę edukację zdalną w takim dużym wymiarze, będą gorzej potraktowane, będą miały trudniejsze. I to jest moja odpowiedź, a jednocześnie takie ogólne podsumowanie. Bo cokolwiek byśmy nie mówili, szkoła ma przyszłość czy nie ma przyszłości, wyraziłem tutaj swoje zdanie, to jednak szkoła istnieje i jakoś sobie z tym młodzi ludzie muszą poradzić, choćby tylko dla konwenansu czy dla konieczności dalej uczestniczenia w życiu społecznym przy pomocy certyfikatów i tak dalej. I teraz ja uważam, że bardzo słuszną decyzją ministra byłoby zawieszenie wszelkich egzaminów. Dlatego, że egzaminowanie z treści nauczanych zdalnie, ale z treści, które były sformatowane, że tak powiem, na nauczanie tradycyjne, jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Dlatego, że uczniowie, ktoś to układał programy, ktoś to te programy, dla tych programów przewidywał na przykład rozmaite pomoce naukowe, które występują przecież w trójwymiarze, jak przeskakiwanie iskry, czy coś tam innego, prawda? Czy chemia, którą się obserwuje z wielu stron, my z tego nie zdajemy sprawy, ale na świat jest trójwymiarowy. Często po prostu nie usiadamy, że to jest tak oczywiste. Teraz nagle to ląduje na ekranie, ale te treści nadal są sformatowane na zupełnie inny tryb nauczania, na bycie w tej samej przestrzeni. Teraz podanie tego w formie takiego skryptu czy bryku przez monitor, to jest jakby używanie nie tego narzędzia, którego powinno się używać do tych treści, a treści nie zostały zmienione. Tak. Więc albo należy się spodziewać, że egzaminy będą czysto pozorne, co tylko będzie demoralizujące, bo przecież nie możemy sobie pozwolić na to, że 70% uczniów nie zdało egzaminu, albo będą tak okrojone, że w zasadzie już nic nie będą znaczyły. Dlatego ja sugerowałbym po prostu zawieszenie egzaminów, albo taką zmianę programu, która będzie pasowała do nauczania zdalnego. Oczywiście to jest utopia, myślę, że nikt na to nie pójdzie, więc spokojnie takie utopie mogę bezkarnie proponować. Druga sprawa, która jest znacznie niebezpieczniejsza i jest niebezpieczna, to są dalekie konsekwencje. Otóż ja zauważyłem, że w tej chwili już dochodzi do rozwarstwienia. Uczniowie uczniów można podzielić na dwie kategorie. Jedna kategoria to są ci, którzy korzystają z komputera i na tym się kończy, jeśli mają komputer sprawny, jeśli mają łącza, jeśli jest zasięg w ich okolicy i tak dalej, to są różne uwarunkowania, korzystają z komputera i na tym się kończy ich obecność w szkole. Ale są też uczniowie, którym potem rodzice pomagają, o których potem rodzice dbają, uzupełniają, wymagają, czyli włączają się w to nauczanie. Trudno to od wszystkich rodziców wymagać, bywa, że są zapracowani i są zmęczeni zwyczajnie, nieprzyzwyczajeni do tej roli, a może i czasami niekompetentni. I w przyszłości To będzie to, z czym cały czas, ale nie tylko lewicowa pedagogika walczyła, mianowicie w przyszłości to będzie rodziło nierówności. Nierówności, bo to się, zwłaszcza w stosunku do starszych klas, ale nie tylko, szkoły podstawowej, to się rozłączy, to się rozdzieli, wyraźnie podzieli uczniów na tych gorszych, którzy mieli tylko mieli tylko ekran monitora i nic poza tym, i na tych, którzy oprócz ekranu monitora mieli otoczenie rodziny, mieli tą kulturę edukacyjną w rodzinie na tyle dużą, że im ekran nie zaszkodził, a rodzice załatwili resztę. I to jest to niebezpieczeństwo, które nas czeka, którego skutki możemy poznać dopiero za parę lat. I wydaje mi się, że nad tym trzeba się realnie zastanowić. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie i o te wszystkie niepokoje. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jesteśmy mądrym, szlachetnym i pracowitym społeczeństwem. Nie dajmy sobie wmówić, że z czymś sobie nie damy rady. Damy radę. Jeśli trzeba będzie, to damy radę. Jestem o tym przekonany.
Profesor Aleksander Nalaskowski, naszym Państwa gościem. Pan profesor teraz odniósł się, można powiedzieć, do egzaminu ósmoklasisty, do jednego wymiaru tej edukacji, której doświadczają dzieci i młodzież, edukacji i nauczania zdalnego. Natomiast mówiąc o młodzieży, w tej pierwszej części mówiliśmy też o tym, że młodzież to potężny potencjał, który w tej młodzieży jest. To młodzież, która żyje w sieci, żyje siecią. Mówił pan profesor też, że w pewien sposób ta młodzież jest taką młodzieżą, powiedział pan profesor, skrzywdzoną. Gdyby jeszcze taki rys tej młodzieży, z którą mamy teraz do czynienia, pan profesor poczynił.
Tak, to jest początek, myślę, lat 90. Okres kojarzony z dziką reprywatyzacją i ze wszystkim, czego się teraz dowiadujemy, spraw około okrągłostołowych i tak dalej, i tak dalej. Wówczas rodzice tych dzieci sami byli dziećmi, rodzice tych młodych ludzi sami byli dziećmi lub podrostkami i zachłysnęli się życiem, takim życiem z paszportem w szufladzie, takim życiem wypełnionym konsumpcją zastępczą, czyli samochodami zagranicznymi, no, 20-letnimi, sprowadzanymi z Belgii, prawda, sprzętem grającym, no, identycznym jak Sony, tyle że wyprodukowanym w Hongkongu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, podróbkami znanych marek i tak dalej. To był ten nasz taki dziki, drapieżny, pierwszy kapitalizm, taka konsumpcja połączona z jakąś ogromną inflacją, z eksperymentami byłego wicepremiera. Ci ludzie byli bardzo zajęci sobą. I teraz oni nie nabrali wprawy, podobnie jak ich rodzice, którzy też zachłysnęli się, czyli dziadkowie tych dzieci, też zachłysnęli się kapitalizmem. Możliwościami, których nie mieli, którym komunizm czy realsocjalizm w Polsce dopiekł do żywego. I teraz myśmy jakby stracili, ale nie tylko my, bo to jest za granicą widać, coś, co nazwałbym kulturą wychowania młodego pokolenia. Ale tu nie chodzi o takie zwykłe pouczanie, żeby tego nie mylić z pouczaniem, ale bardziej z własnym przykładem. Lata 90. kojarzą mi się z renesansem cwaniactwa. Największym, najwyższym to była ta tak zwana reprywatyzacja majątku, prywatyzacja majątku narodowego. To było cwaniactwo w skali kosmicznej. Ale i na dole było dużo tego. Handelek z łóżek polowych, to wszystko poza podatkami i tak dalej. Przypomnijmy sobie te dzikie kantory, jakieś oszustwa, kasety wideo z pornografią. No my teraz jesteśmy Zachód. I to wszystko gdzieś tam załamało naszą tradycję. A temu zaczęły towarzyszyć sączone do głowy młodych ludzi innowacje w wykonaniu przejętego w zasadzie przez pokolenie lewicowców, pokolenie komandosów tak zwanych, dziennika który szybko okazał się najpopularniejszym dziennikiem, najbardziej czytanym dziennikiem w Polsce i bardzo opiniotwórczy. Wówczas to właśnie pojawiły się takie pierwsze hasła, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, starsi może pamiętają, sprzeciwu wobec instrukcji ministra Samsonowicza przywracającego nauczanie religii do szkoły. I opinia publiczna kreowana przez właściwie lewicowe media, o których mówiono, że propagują socjalizm z ludzką twarzą. Pamiętam taki dialog, gdzieś tam przeczytałem o dialogu takim Herberta, Zbigniewa Herberta z Michnikiem, kiedy Michnik coś mówił o socjalizmie z ludzką twarzą, a Herbert mu powiedział: Adam, jeśli jest potwór, to musi mieć twarz potwora. No właśnie. I tak byliśmy oszukiwani tym potworem, rzekomo ludzką twarzą, aż dobrał się do wszystkich mediów. W tej chwili tak zwane najpopularniejsze media mainstreamu to jest skutek lat 90. No i to, a jak powiedziałem w poprzedniej części, media nam kreują wiedzę o świecie. Jeżeli ktoś nie jest dość krytyczny, to może to jest jak plastelina w rękach mediów. Ponadto mają wypróbowane sposoby działania na emocje. I wtedy okazuje się, że coś się urwało. Okrzyk papieża wcześniej, że każdy ma swoje Westerplatte, a potem o odpowiedzialności młodych ludzi za to, czy poniosą to, że będą musieli zdać rachunek z tego, że co zrobili z Polską, co zrobili z wiarą, co zrobili z ojczyzną. Wcześniej, to był chyba 92 rok, wściekłość papieża. Pamiętam to jego oburzenie, ten jego krzyk, tego potężnego górala, krzyk, że to jest moja matka, to jest moja ojczyzna, to są moi bracia i siostry. To była reakcja bezpośrednio na tak zwaną pierwszą dyskusję aborcyjną.
91.
I to było chyba gdzieś w Radomiu, nie?
Może być w Kielcach.
W Kielcach. Tak. Ja to nawet niedawno przywoływałem w jakiejś swojej publikacji. To było genialne. To nie był ten papież od kremówek. To był prawdziwy ojciec. On wyznaczał, dokąd mamy iść i wiedzieliśmy, dokąd mamy iść. Naprawdę. Ja przynajmniej wiedziałem. I teraz na to wszystko przychodzą trudne czasy, czasy trudnych wyborów. Myśmy szybko zrozumieli, przynajmniej część, że jesteśmy w ślepej uliczce, ale młodzieży nie daliśmy kompasu do ręki. Mamy to, na cośmy zasłużyli. Nasz niepokój i ciągle taki latentny potencjał młodzieży, angażowany przez różne siły, bo to się daje wykorzystywać. Jak para wodna. Może napędzać tłoki młyna, może napędzać tłoki lokomotywy, może napędzać tłoki, Bóg wie jeszcze czego, młota parowego. To jest taki potencjał, który daje się uruchomić i on bywa kanalizowany. Osobną sprawą, do której nie chciałbym się w tych rozmowach wspinać, ponieważ to wszystko się ociera o teorie spiskowe, których wcale nie jestem wrogiem, tylko będę w nie wierzył, jeżeli będę miał dowody. Taka. Przypominam, jestem badaczem, ja muszę mieć jakiś dowód na to, co mówię. Otóż jest kwestia, kto tym wszystkim manipuluje. Przecież internet nie jest niczyj. Ktoś go podgląda. Jest jakiś, no siłą rzeczy jest jakiś wielki brat, który zarządza internetem. Widzieliśmy to zresztą przy okazji wyborów Trumpa. Najpotężniejszy człowiek na świecie, prezydent Stanów Zjednoczonych, został w ciągu kilkunastu godzin pozbawiony dostępu do medium społecznościowego? Zablokowano mu karty bankowe, jego prywatne? Okazuje się, że władza wcale nie jest w rękach prezydenta. Czyli w czyich? Ci, którzy mają owe potencjometry czy włączniki do mediów. Młodzież w tej przestrzeni czegoś szuka, a my cały czas tkwimy w takim takiej narracji, to się mówi teraz narracji, w takiej opowieści, że jest zepsuta, że nie wie, czego chce, że ma wszystko, że im za dobrze. Na Boga, no tak, można taką filozofię uprawiać, mówiąc, że ciesz się, że masz, nie wiem, maszynkę do kolenia, bo twój dziadek się golił tępą brzytwą zrobioną z kosy, tak? No można w ten sposób mówić. Starzy mieszkańcy Łodzi pamiętają, jak Łódź wyglądała przed pierwszą wojną, czy przed wojną, a teraz jaka kwitnąca, prawda? Można tak mówić, tylko to niczego nie wnosi. To młodzież się porównuje raczej z rówieśnikami, ale w tej chwili nie ma się z kim porównywać. Bo żyje tak samo jak młodzież na Zachodzie. No, jeszcze są pewne ograniczenia, ale młodzież wcale tego nie chce. Nie potrafimy stawiać sensownych zadań. Ja to zauważyłem, gdy prowadziłem szkołę. Gdy była jakaś praca do wykonania, którą musieliśmy wykonać wspólnie z młodzieżą, to po pierwsze ja byłem przy tej pracy obecny. Po drugie, wyraźnie wyznaczyłem zadania. Dotąd, jak się młodzieży pokazało sens, to potem się już sami organizowali. Bo widzieli, że w tym, co robią, jest sens. Więc pokażmy im jakiś sens. Ale nie poprzez namolny, jak to mawiał Wańkowicz, smrodek dydaktyczny. Nie przez to nasze pouczactwo. Tylko pokażmy przykładem własnym. Mają chodzić do kościoła? To bracie, pierwszy wstawaj. Gol się, koszula, krawat. I ty też idź do kościoła. A nie ty idź do kościoła, a ja się źle czuję. Mają czytać książki? Na Boga, to ty też czytaj książki. Jak dzieci nieczytających mają czytać? Mają je siedzieć przed komputerem? To ty też odłóż swojego tam, ja nie wiem jak się, smartfona, nie klep bezmyślnie w okienko. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trudne zadanie, ale my byśmy chcieli, żeby ta młodzież była taka fajna, jak sobie wymarzyliśmy, ale żebyśmy my robili, co chcemy. A tak się nie da. To tak nie działa.
Profesor Aleksander Nalaskowski. Panie profesorze, rozmawiamy o młodzieży. Chciałbym do naszej dyskusji wprowadzić dwa wątki. Pierwszy, pan profesor już rozpoczął w 1985 roku, przepraszam, Jan Paweł II pisze list do młodych, abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która w was jest. Mówi, że są nadzieją świata, nadzieją przyszłości i rozpoczynają się Światowe Dni Młodych, pokazując młodych z zupełnie innej perspektywy, bardzo często nieznanej tym, którzy żyli w danych państwach, miastach, że może być taka młodzież na świecie, czy nawet w ich otoczeniu. Rozpoczął się, można powiedzieć, na taką skalę globalną ruch spotkań ludzi młodych i wtedy też w 1987 roku zreferował Jan Paweł II ten list na Westerplatte, mówiąc, każdy ma swoje Westerplatte. Pierwsze pytanie do pana profesora z tym związane. Jaki jest Westerplatte dzisiejszej młodzieży? Co jest tym Westerplatte? A drugie, często mówimy, że słyszymy, że młodzież jest trudna, ale czy dorośli są łatwi? Tak chciałbym postawić tak pytanie.
Żebym wiedział, że będą takie trudne pytania, to bym powiedział, że jestem chory. Albo że mam kontuzję kolana. Ojciec lubi zaskakiwać. No dobra. Spróbuję odpowiedzieć. Co jest owym Westerplatte? Bez wątpienia nasza tożsamość, której nie możemy się wyrzec. Nikt za nas nie będzie mówił po polsku. Nikt za nas nie doceni klasyki. Tylko nie możemy tej klasyki obrzydzać. Mówię o klasyce literatury. Nikt za nas nie będzie chciał zwiedzać Polski. Kiedyś realizowałem w szkole taki program, bo ja sobie pomyślałem, ja w zasadzie to przywiozłem z takiego pobytu w Izraelu. Byłem na konferencji naukowej, to było 22 lata temu i tam był taki przewodnik mówiący po polsku, który przyjechał tam w 1968 roku. Bardzo kulturalny pan. I on w pewnym momencie mówi, o, na tą górę wchodziliśmy, na te wąwozy, w tych wąwozach wykręciliśmy, jak przejeżdżaliśmy autokarem. Potem były wielokrotnie, Izraelu, w Jerozolimie, a to był ten pierwszy raz. I on mówi, no bo jak tu przyjechaliśmy, tak mieliśmy pokochać ten kraj, to musieliśmy go poznać. I wtedy ja pomyślałem sobie, że musimy jechać do Izraela, żeby to usłyszeć. I wtedy wymyślimy taki program, który próbowałem nawet przekazać wczesnemu ministrowi Giertychowi, ale on nie był w ogóle tym zainteresowany, on miał zupełnie inne plany wobec siebie. Mianowicie Polska razy cztery. Wymyśliłem taki system, żeby młodzi ludzie, żeby każdy młody człowiek w okresie nauki, teraz to byłoby dobre, bo to jest okres nauki, jest obowiązek nauki do 18 roku życia, ale w tym okresie zwiedził cztery strony Polski. Zakładają, że w której ze stron Polski mieszka. Na przykład człowiek z Białegostoku już nie musi zwiedzać Białegostoku, ale powinien zobaczyć każdy Warszawę, każdy powinien zobaczyć Kraków, Gdańsk, któryś z miast na zachodnim, w zachodniej części Polski, Szczecin, Wrocław, może Poznań, może Opole, żeby pojąć tą Polskę, żeby ją zobaczyć, żeby każdy uczeń w czasie nauki szkolnej, to był cały system wymyślony, autokarów, przetargów i tak dalej, ja stworzyłem taki dokument 120-stronicowy ze wszystkimi pomysłami i tak dalej, z takim bonem ministerialnym, żeby szkoły tym nie obciążać, żeby każdy uczeń ogarnął jakby, zobaczył rozmiar tej Polski, jej wielkość i jej różnorodność krajobrazową, etniczną. I myśmy to realizowali w szkole. Więc po pierwsze, to jest nasza tożsamość, ale nie ma naszej tożsamości bez naszej religijności. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy niereligijni. Że to się załamuje, że coraz więcej katolików. Tak, no jak będziemy wierzyć mediom, w których obowiązkiem jest w zasadzie w tych mediach, które próbuje prezes Obajtek wykupić od Niemców notabene. Jak będziemy wierzyli tym mediom, to dowiemy się, że Kościół to są wyłącznie pedofile, a lekcje religii są bojkotowane, będą cytowali różne fejkowe często cytaty z kateches, różnie obrabiane i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest na tyle groźne, że to nazwiemy. Potem się rozejrzymy, jak ja słyszę o różnych historiach, a to zawsze radzę. Ty, a masz proboszcza? No mam. A co, zły jest? Nie, w porządku, dba, w porządku, jest gość. No to tym się przejmuj. To tyle wiesz w medium. Wiesz to, co zobaczyłeś na własne oczy, bracie. Na co masz dowód? Jak święty Tomasz. I tu jest kwestia budowania tej tożsamości przez krytyczny stosunek do przekazu, jaki nam się wtłacza. Że jesteśmy do niczego, że jesteśmy miernotami, że o teraz, że nawet z Andorą źle gramy. No to gramy, bo piłka nożna nie jest u nas najważniejsza, nie jest kwestią życia i śmierci, mamy inne problemy. Kwestia życia i śmierci jest w szpitalach teraz i na oddziałach covidowych, a nie na boisku. Notabene uważam, to jest, powinno być zawieszone te rozgrywki. To koszmarnie, upiornie wyglądało. Przecież gra piłkę nożną jest widowiskie, a tu nagle przy pustych trybunach. To jakieś, jak w jakimś obozie karnym to wyglądało. I zupełnie dla mnie to powinno się zawiesić tego typu rozgrywki. Ja wiem, że ludzie chcą łakną tych emocji, ale i to sztuczne podkładanie dźwięku tłumu tam, który jest na tych pustych ławkach, to jakiś Holender, jakiś świecki czyściec był. Dobrze, ale przejdźmy dalej. I czyli budowanie tożsamości. To jest jednocześnie budowanie arki. To jest to nasze Westerplatte. Ono przybiera coraz bardziej kształt arki, która ma nas uratować. I ta arka nie powstanie, gdy nie będziemy zgodnie jej budować. Gdy nie będziemy. Noe sam by nie zbudował arki, nie zdążyłby tych gwoździ wbijać. Budowali razem, z rodziną. Podobnie my, musimy budować arkę. I to nie jest tylko postulat, tylko trzeba się wziąć do roboty. I tu jest właśnie miejsce na mądrą wiedzę. Przecież my w ogóle nie ćwiczymy mówienia perswazyjnego. Nieprzyjaciel czy też przeciwnik zrobił w tym ogromne postępy. Potrafi nasycać swoje portale ciekawymi wiadomościami, mieszanymi z wiadomościami czysto politycznymi, czy mającymi urabiać opinię publiczną. dowiadujemy się, ile żon miał dany aktor, a zaraz potem dowiadujemy się, że ktoś tam krytycznie wypowiedział się o prezydencie, czy oczywiście o Kaczyńskim, którego wszyscy najchętniej by udusili. Więc budowanie tej arki i tego naszego Westerplatte, czyli naszej tożsamości. Na Boga, młody człowieku, zdaj sobie z tego sprawę, że jesteś Polakiem. Że i ty się nie docenisz, to nigdzie się nie zasymilujesz. Nigdzie nie będziesz równy tubylcom. Nigdzie. Nikt cię nie przyjmie. Ani w Albanii, ani w Portugalii. Wszędzie będziesz obcym. Jeżeli ty się zasymilujesz teraz i nadasz narzucić normy tak zwane, czy obyczajowość tak zwaną europejską, zrobisz się śmieszny. Musimy ćwiczyć język i ćwiczyć sposób przekazu. Nie możemy być naiwni. Nie możemy podlizywać się młodzieży, bo to jest żałosne. Jak nauczyciele każą sobie mówić po imieniu na przykład, albo udają równiaków, słuchajcie, gdzieś tam na jakimś biwaku pod namiotem. Słuchajcie, ja nie będę wchodził do namiotów. Wiecie. Ale jak któryś się w namiocie spali od papierocha, to zobaczycie. No więc tego typu równiachów strzeżasz, Panie Boże, przed takim nauczyciela. Kiedyś jedna koleżanka powiedziała mi, że miała ze swoim córką, czy z kimś tam miała takiej córką, miała taką rozmowę i córka jakąś taką na temat późnego wracania do domu, czy coś, taka dorastająca dziewczynka i ona mówi, że nie, że masz być o 10:00. A córka mówi, mama, skąd ty spadłaś? No poza formą, która być może jest tak dopuszczalna, to nie ma takim pytań nic szczególnie nagannego, no taki mamy język i takie, my sami tak mówimy. Ja wtedy powiedziałem, słuchaj, ty właśnie masz być spadnięta. To taki neologizm niepoprawny. Nie mamy przyjmować do wiadomości, że oni to wszystko wiedzą. To jest główny argument tych, którzy chcą seksualizować nam dzieci. Od małego dokładać godzin erotycznych, uznając, że to jest... No właśnie ja wiem, co to jest, lekarstwo czy coś. To oni by się posługują się takim argumentem, który często możemy usłyszeć. Przecież oni i tak to robią. Otóż nie robią. Nie robią. Nie dajcie sobie wmówić pseudobadaczom, że w klasie szóstej większość dziewczynek jest po inicjacji seksualnej. To jest oczywista nieprawda. Większość dzieci 18 roku jest po prostu niewinna. I znowu właśnie słuchajmy siebie, patrzmy na siebie, a nie słuchajmy o sobie, bo to nie ma żadnego sensu. I to jest to nasze Westerplatte. Nie da się tej arki, arka też została zbudowana, zresztą z dokładnym rysunkiem technicznym danym przez Pana Boga, na polecenie Pana Boga. W życiu Noe by się nie domyślił, że trzeba budować arkę, bo coś nadchodzi. To Pan Bóg mu powiedział i dał wyraźne instrukcje. I mamy takie instrukcje. Właśnie w tym liście Jana Pawła II, ale nie tylko w tym. W samej inicjatywie Światowych Dni Młodzieży. To też była swojego rodzaju instrukcja. Ja nie wiem, na ile to przetrwa. Pandemia wiele rzeczy przerwała. Ale jeżeli to jest coś warte, to przetrwa. I mam takie poczucie, że my w tym wszystkim jesteśmy naiwni i infantylni w stosunku do młodzieży. Nie doceniamy jej gotowości do bycia partnerami. Bo też nic nie robimy. Wybieramy się we własnym gronie. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas te same twarze są w polityce, w mediach, w kulturze. Cały czas mamy te same twarze, te same gwiazdy różnych aren. A oni chcą być partnerami, oni chcą w tym rzeczywiście partycypować. i nasze stękactwo, albo z drugiej strony infantylne podlizywanie się młodzieży, bezkrytyczny stosunek do niej, a więc niewychowawczy, no są głównym jej wrogiem. To są te fale, to jest ta toń, od której ma nas uratować Arka. I ta Arka, przenośna oczywiście, jest naszym Westerplatte teraz. Mamy się uratować.
No, dziękuję, przepraszam za to. No, bardzo dziękuję, panie profesorze, za takie myśli i spostrzeżenia. Młodzież trudna, a dorośli?
To nie jest, nie ma jednej młodzieży i nie ma jednych dorosłych, tak? Dorośli są pracowici, zapracowani, wylęknieni, bezradni, bo się w dzieciństwie dobrze nie uczyli, bo nie mieli dobrych wzorów, bo wcześniej była wojna i komunizm, które skrzywiły ludzi bezpowrotnie, skrzywiły całe pokolenia, bo są poddani bombardowaniu, że są winni Holokaustu, a w zasadzie przyczyną Holokaustu, że są frajerami, durniami, że są na 50. miejscu pod względem czegoś tam, a na 150. pod względem czegoś tam i tak dalej. Po co nam się ścigać ze światem? A że nawet będziemy na drugim albo trzecim miejscu, to co nam da? Czy możemy zjeść więcej niż możemy? Czy możemy zjeździć więcej samochodów niż zjeżdżamy? Więc dorośli podobnie jak młodzież, tylko że młodzi mają potencjał, a dorośli go gubią. Bo im się nie opłaca, bo kunktatorzą, bo trzeba przetrwać. U młodzieży tego nie ma. Młodzież potrafi... Jak jej zapytałem, jak patrzyłem na te wszystkie manifestacje, czy ta młodzież... ktoś mnie zapytał, jak patrzyłem na te manifestacje tamtych młodych ludzi, tam, czy ta młodzież, czy wyobrażasz sobie tą młodzież w Powstaniu Warszawskim? Tak, wyobrażam sobie. Jeżeli będą mieli tutaj oczywiście duże uproszczenie, jeżeli znajdzie się grot Rowecki, jeżeli znajdzie się taka idea jak wtedy, idea wolnej Polski, póki co podziemnej, to ich sobie wyobrażam. Naszym obowiązkiem jest tylko drobiazg. Mieć grota Roweckiego, stworzyć ideę, która wszystkich zjednoczy. Prawda, że to niewiele? Tu oczywiście drwie. Bo tego nie potrafimy. Dzielimy się. No i teraz na to wszystko jeszcze tracimy wiarę w takie tradycyjne wartości. Proszę zwrócić uwagę, co się stało, ja o tym pisałem niedawno gdzieś, co się stało z tytułem profesora. Czy z tytułowaniem profesora, tak? Jeden profesor grozi drugiemu szantażem, inny profesor mówi, że Murzynek Bambo, czy tam ten, trzeba wyrzucić pustyni w puszczy. Inny profesor z profesorką namiętnie fałszują historię Holokaustu, złapani na kłamstwie, skazani przez sąd, mówią, że są prześladowani, bo badają Holokaust. W Ameryce oczywiście to mówią. Inny profesor wyraża się z pogardą, mówiąc Węgry, co to za kraik? To gdzie jest ten kraik? Taki kraik jak Węgry? Specjalista od spraw międzynarodowych, konstytucjonalista. Inny profesor wychodzi przed kamery i mówi, że on nic nie wiedział o szczepieniach aktorów, kompletnie nic nie wiedział, jest zaskoczony, pierwszy słyszę, pociągnie do odpowiedzialności, po czym jest film, jak wita jednego z aktorów w wejściu do szpitala. Więc no, tego typu autorytety ulegają erozji, ludzie szukają gdzieś indziej. A z drugiej strony wyrasta, to też dorośli, wyrasta kultura przemilczenia, bo to, co trudne, jest przemilczane. Więc przemilcza się różnych ludzi, którzy są wartościowi, ludzi, których warto byłoby poznać. Przemilcza się, zasypuje, nie istnieją. To jest stara taktyka lewacka. Nie istnieją. Kiedyś przybijano, pieczętowano to rozstrzelaniem, a teraz wystarczy, nie wiem, oszkalować w mediach, a potem gdzieś tam w stopce drobnym drukiem napisać sprostowanie, bo sąd kazał. Więc, no i tacy są dorośli. To my możemy rzeczy, jeżeli mamy na kogo, i tutaj papież ma głęboko rację, jesteśmy dzisiaj nadzieją, tak, bo jeżeli mamy na kogokolwiek liczyć, to na pewno nie na, na tych tak zwanych dorosłych, bo oni są zapracowani i oni chcą być zapracowani. Co nie znaczy, że to są źli ludzie. Nie. Tylko są kompletnie pogubieni. Ale już nie mają tego potencjału, już go gubią. No bo prawo starości. A młodzi jeszcze mają ten potencjał, więc rzeczywiście oni są nadzieją. Póki co nadzieją. I proszę nie wierzyć w to, bo jest często, że przysłowia są mądrością narodu. Nie, proszę Państwa, często są głupotą, nieskończoną głupotą narodu. Jak można powiedzieć, że nadzieja matką głupich? Jakże można to powiedzieć? Nadzieja matką głupich. Jak umierają nadzieje, to umierają ludzie. Podobnie jak inne takie powiedzenie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane chyba. Jakże to? Jak nie ma dobrych chęci, to nie ma dobrych uczynków, przyjacielu. Więc nadzieja jest uczuciem, z którym się rodzimy. W koncepcji Eriksona, tu już nie będę mówił, zresztą to jest taka postpsychoanalityczna, więc może bym się spotkał z jakąś tutaj gniewem ojca. Tam się w koncepcji Eriksona jest basic trust, że człowiek się rodzi i tak naprawdę wszystko jest oparte na nadziei. Wychodzi, wypełza z łona matki i oczywiście tak nie mówi, bo nie myśli słowami, ale to można by tak metaforycznie powiedzieć, rozgląda się jej, mówi, no dobra, spróbuję w tym świecie żyć. Ale różnica jest zasadnicza. Łono matki jest ambasadą raju. Tam niczego nie brakuje, tam się nie płacze, tam nie jest zimno, tam nie ma hałasu, tam nie ma przeraźliwego światła jarzeniówek z porodówki. Tam jest raj. I teraz wychodzi przez jakiś ból swój, krzyk, dostaje klapsę, żeby załapał oddech. A jednak mówi, dobra, jest nadzieja, spróbuję tutaj żyć, spróbuję się tu rozwijać. Oczywiście to jest tylko metafora. To Eriksson właśnie nazwał jako pierwszą potrzebę, nadzieja. Basic trust. Taka fundamentalna nadzieja, fundamentalna ufność.
Drodzy Państwo, naszym Państwa gościem profesor Aleksander Nalaskowski, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat, który podejmujemy, to młodzież. Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo. Jesteśmy na antenie.
Z panem profesorem.
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Tadeusz Radon z południowej Polski.
Prosimy, panie Tadeusz.
Dokładnie koło Wałbrzycha, Zagórze Śląskie. Chciałbym do audycji rozmowy niedokończone z panem profesorem Nałaskowskim.
Jesteśmy na antenie, słyszymy się, panie Tadeuszu.
Proszę ojca. To jest tak, ja jestem emerytowanym leśniczym, mam 70 parę lat i strasznie przerażony jestem po prostu tym nadchodzącym genderem, który niszczy mi wnuki, dzieci, który po prostu będzie atakował bez umiaru. Ja to wiem, bo ja widziałem kiedyś bojówki komunistyczne, te jaczejki takie młodzieżowe, które robiły wszystko, były napuszczane na ludzi, przyjeżdżały na wieś, zabierały ludziom jedzenie i teraz mam wrażenie, że przeżywam takie swoiste katarzis, znaczy nie katarzis, tylko takie déjà vu, że znowu się pojawia bolszewizm. I ten bolszewizm to jest ten neomarksizm, jak to teraz nazywają. I pan profesor mówi tutaj dużo o młodzieży. Młodzież jest piękna i ten. My to wiemy, ale my również wiemy to, że młodzież bardzo łatwo można zmanierować, zmanipulować. Wykorzystać po prostu w złym celu. Zresztą tego jest świadkiem, były te strajki kobiet, na które było pełno młodzieży. I ja nie wiem, czemu nie sięgamy po prostu do tego, co wy ojcowie stworzyliście w Toruniu, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Jak ja widzę, proszę ojca i pana profesora, te wspaniałe dzieci, które tam się uczą i mają chęć uczenia się i są z dobrych, chrześcijańskich, katolickich rodzin, to mam takie wrażenie, że po prostu to jest, wy wytyczacie wzór. Tak powinno teraz, tak się powinna teraz edukacja rozwijać w tym kierunku. A żeby tak było, to moim zdaniem muszą być szkoły prywatne. Bo jak będą te szkoły takie za darmo, to będą ci lewacy za moje pieniądze i za ludzi, i za pieniądze konserwatystów, chrześcijan, katolików, uczyły się gender, będą seksualizować nam dzieci i będzie po prostu dramat.
Także... Dziękuję, panie Tadeuszu, i prosimy profesor Aleksander Nałaskowski.
Nie mówiłem, że młodzież jest piękna, że jest cacy, to jakieś nieporozumienie. Mówiłem, że ma duży potencjał, natomiast nie mówiłem, że jest cacy. Mówiłem, że idzie tam, gdzie może ten potencjał zużyć. Czasami jest to stadion piłkarski, a czasami są to manifestacje, bo o ile piłka nożna jest grą, tych manifestacji większość tych młodych ludzi rozumie, bo nie ma takich problemów, które tam są poruszane. Jeżeli chodzi o tą ideologię genderową, to jest wbrew pozorom, to wśród młodzieży jest, pozostaje, powiedziałbym, w większości młodzieży, a to udało mi się nawet sprawdzić, pozostaje w kwestii werbalnej. Ja próbowałem się dowiedzieć, nie tak dawno, bo w zeszłym roku, wczesną jesienią zeszłego roku, znalazłem taki klucz do dotarcia do kilkudziesięciu młodych ludzi z różnych środowisk, co to jest. I oni w zasadzie nie wiedzą, co to jest. To nie jest tak, że oni wiedzą. To jest jakiś tam znak sprzeciwu, może tutaj porozrabiać, może starym zrobić kukułkę na nosie, podrażyć, natomiast tak naprawdę oni kompletnie nie rozumieją, co to znaczy wybór płci, czy tam dowolny wybór płci kulturowa i tak dalej. Nie ma to o tym pojęcia. To jest taka, powiedziałbym, ze strony młodzieży draka. Natomiast jest pytanie, które pan leśniczy sam sobie zadał. Mianowicie, a no gdzie myśmy byli? Ja rozumiem, że były tam jakieś bojówki, za którymi stali mniej lub bardziej przystojni chłopcy z pepeszami. No, rozumiem. Ale teraz nie ma żadnych chłopców z pepeszami. Gdzie jesteśmy? Czyli chodzi o prywatne szkoły wyższe. Przerobiliśmy to. Okazały się być bardzo często, nierzadko, okazały się być w większości, okazały się być nieporozumieniem. I tam dopiero kwitło lewactwo. Tam się wszyscy nieudacznicy, niedopromowani doktorzy habilitowani, ludzie z półwiedzą. To nie jest rozwiązanie. Własność szkoły to nie jest rozwiązanie. Szkoły dobre powinny być szkołami publicznymi i powinny być ogólnodostępne, ale też mieć kryteria przyjęcia. To prawda. Jaką my mamy ofertę, jeżeli druga strona proponuje młodzieży gender, atrakcje, przebieranie się chłopców za dziewczyny i tak dalej, to jakie my proponujemy stroje, co jest w naszej szatni, za co my, co im proponujemy, co mamy poza narzekaniem, la Boga, co się dzieje? No dobra, no ale to co? I dalej ma ten budynek płonąć, a będziemy krzyczeli, że tam płonie? Co robimy? Ilu z nas nastawia karku? A ilu mówi, ja przecież nic nie mogę? Ojciec pytał o dorosłych, to rozmawiałem jak dorośli. I nie mówię teraz do pana Leśniczego, broń Boże. Nie, mówi w ogóle. To wyjdźmy poza ten zaklęty krąg narzekania. Co to się dzieje? To szkoła w Toruniu, być może, ja w niej pracuję, to nie wiem, ale zapewne kształci elitę. Ludzi dobrze przygotowanych, są znakomici wykładowcy. Doskonałe warunki do nauczania, świetne warunki socjalne. Jest może ich niewielu, ale apostołów też było tylko 12. Masowe upowszechnianie elit, masowe tworzenie elit nigdy nikomu nie wychodziło. Zawsze było sztuczne. Mamy takie elity, jakie sobie wybraliśmy.
Dziękuję, panie profesorze. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesława z Krakowa. Ja jestem nauczycielem jeszcze czynnym. Mam 55 lat pracy, bo na pierwszym roku studiów już pracowałam, bo byłam na swoim utrzymaniu. I chciałam dwie rzeczy poruszyć. Pierwsza rzecz, egzamin. Do studiów ja chodziłam tylko 2 lata do szkoły. Byłam eksternistką, bo rodzice walczyli z komunistycznym wychowaniem. I tutaj uważam, że egzaminy wytwarzają pewną dojrzałość emocjonalną i intelektualną. I wzmacniają możliwość również sił uczuć i woli. I nie mam nic przeciwko egzaminom, pomimo tego zdalnego nauczania. Uważam, że egzamin właśnie uczę jeszcze teraz w szkole podstawowej, a przeszłam całą dydaktykę. Poprawczak, zakład wychowawczy, szkołę podstawową, liceum i teraz uczę jeszcze w prywatnej szkole z pedagogiki reformy. I uważam, że egzaminy nie szkodzą dzieciom. Natomiast atmosfera egzaminów powinna być pozytywna, bo ja przeżyłam bardzo negatywne egzaminy jako małe dziecko. Dziecko z zakresu szkoły podstawowej. I tutaj mam pozytywny stosunek do egzaminów. Natomiast jeszcze mam jedną uwagę. Bo jak były te marsze tych pseudokobiet, przepraszam, że tak określam, jestem kobietą, ale uważam, że to pseudokobiety robiły te marsze. Pytałam dziewczyn, które niosły takie makiety aborcja na żądanie, czy one chcą dla siebie aborcji. Były oburzone, że im zadałam takie pytanie, ależ skąd? Nie. To pytałam, czy chcą dla przyjaciółek. Nie. To może dla sióstr. Też nie. No to się pytam, to po co panie mają te makiety, jak pani ani dla siebie, ani dla przyjaciółki, ani dla siostry, to dla kogo pani walczą o tą aborcję na żądanie? A, żeby każda kobieta jak chce. No ja mówię, ale to miłuj bliźniego jak siebie samego. Jak pani nie lubi, nie chce dla siebie, to niech pani nie chce dla innych też. No i tu było odwrócenie się, no brak odpowiedzi. A więc uważam, że manipulacja jest, i tutaj jeszcze się powołam na wykład jednego z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, fizyka, już nieżyjącego, który badał falowe manipulacje, czyli na pewne treści nakładano, wtedy kiedy on robił te badania, to dość dawno, bo to wtedy jeszcze był Leszek Moczulski, jeszcze był te lata działalności, nakładano falę alfa na wypowiedzi, te, które były, że tak powiem, po linii na bazie, a na Leszka Moczulskiego nakładano niskie częstotliwości. I na przykład moja koleżanka, która była w KPN-ie, wtedy mówi, ja Leszka Moczulskiego w telewizji nie mogę oglądać. On mnie tak denerwuje. No ja mówię, bo słuchasz organizmem, a nie głową, nie prawdziwym, czujnym myśleniem. Nakładają ci niskie częstotliwości na wypowiedzi Leszka Moczulskiego i się denerwujesz. I przyznam szczerze, że uważam, że teraz należałoby na wiele radiostacji i stacji telewizyjnych badać, jakie częstotliwości idą na jakich programach. I to jest moja druga uwaga. Nie dajmy się manipulować częstotliwościami i falową manipulacją, bo socjotechniki w tej chwili są perfekcyjnie wykorzystane. To samo plakaty, czcionki liternicze, pierwsze strony na czasopismach, gdzie kierunek patrzenia oczu wskazuje na treść, która jest treścią, ma sięgnąć podświadomości. Ja akurat nie jestem plastykiem i studiowałam również socjotechniki wizualne. I mam studia w Polsce i w Szwajcarii za sobą i wiem, co mówię. Trzeba uważać na stosowanie technik, socjotechnik w propagandzie zarówno radiowej, telewizyjnej, jak i prasowej.
Dziękuję pani Bolesławą. Prosimy, profesor Aleksander Nalaskowski.
No, pierwsza uwaga, to pani Bolesława to jest młodziutka kobieta, młodziutka dziewczyna. Boże, jak ja już jestem stary. A, no tak. Potwierdziła pani tym dialogiem z tymi dziewczętami, które miały te tabliczki z napisem aborcja, potwierdziła pani moją tezę, że oni nie rozumieją. One odeszły, bo nie były w stanie odpowiedzieć na pani pytania. Po prostu nie rozumieją, co manifestują. Jest draka, to jest fajnie. Oni są do odzyskania. Przestrzegałbym przed używaniem słowa pseudokobiety. Nie wykluczajmy się w ten sposób. Nie wykluczajmy się. To są kobiety. To są kobiety, które być może się nawrócą. Z tego, co obliczyłem, ale nie muszę mieć racji. Tutaj ojciec Benedykt natychmiast, jako wytrawny teolog, poprawi. Ale zdaje się, że święty Paweł był dłużej Szawłem niż Pawłem. Dajmy się ludziom nawracać. Zostawiajmy szansę. Jak ich opatrzymy takim stygmatem pseudokobiety, nie zawracajmy sobie tym głowy po prostu. Nie zawracajmy sobie głowy emocjami, bo myślę, że drugiej stronie, tej, która to wszystkim manipuluje, zależy na tym, żebyśmy właśnie odpowiadali emocjonalnie, żebyśmy się wściekali. To nas osłabia. Gniew bije przede wszystkim w nas samych. Schowajmy spokój, lepiej się pomodlić. Natomiast sprawa, jeżeli chodzi o tę manipulację, mój Boże, ile to już jest publikacji, takim klasykiem w tym zakresie u nas jest pan profesor Wiesław Łukaszewski, wybitny psycholog społeczny, już powiedziałbym wiekowy profesor bardzo, który ze swoim zespołem w latach 80. robił nieprawdopodobne eksperymenty manipulacyjne, nawet zarzucano mu, że one są nieludzkie. Pokazywał, jak łatwo ludźmi manipulować, jakimi sposobami. Oczywiście tak, jeżeli chodzi o media, to manipulacja jest oczywista. Zestawianie kolejności wiadomości, podkładanie różnego typu muzyki, odpowiednie ujęcia. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli ktoś kogoś chce się wyśmiać, to się na jakieś jego wypowiedzi nakłada takie dolne filmowanie, od dołu. Tak robi się z niego takiego człowieka z taką dziwną posturą. Podobnie jak reklamodawcy sobie wyraźnie życzą, w którym miejscu danego czasopisma ma być ich reklama, żeby broń Boże nie była tam, gdzie są nekrologie, albo broń Boże tam, gdzie się coś krytykuje, czy mówi na przykład oni propagują jakieś tam chrupki czy coś innego, jakieś batony, to nigdzie tam nie ma być prawa jakiegoś tekstu o zdrowiu czy o zdrowej żywności w pobliżu, tak, bo się będzie deklarować. Oczywiście tak, to jest, ale to jest manipulacja, w której wszyscy mniejszym lub większym stopniu ulegamy, ale musimy być na nią odporni. Musimy być na nią odporni i to jest, jeżeli będziemy świadomi, że nic w gazecie, nic w telewizji nie jest przypadkowe, że ktoś nad tym czuwa i podaje nam to, co właśnie chce, żebyśmy skonsumowali, mało tego, wytwarza potrzeby, że na to właśnie mamy apetyt, no to będziemy o tyle mocniejsi. Natomiast tutaj ten głos pani Bolesławy, tak, jeśli mi tak wolno powiedzieć, był cenny, ponieważ on był takim głosem ostrzegawczym, natomiast nie zawierał tego wątku Ola Boga, bo bardzo często poprzestajemy na narzekaniu, tak? Nie wiadomo, komu zostawiamy to, ojej, samochód się zepsuł. Dobrze, teraz powiedz, gdzie jest ten mechanik, który ma to naprawić, no? Powiedz, jak trzeba go naprawić, no? Albo powiedz, co zrobiłeś, żeby go naprawić, tak? Więc to myślenie nas zabija, to myślenie pogrążające nas w takim czarnym obrazie świata. Obraz świata jest taki, jaki go sobie malujemy. Oczywiście w takim zakresie, jakim możemy go sobie pomalować. Tak? Więc nie dajmy się temu, bo utoniemy we własnej zgryzocie. Tymczasem patrzmy jak na młodzież, jak na potencjał, w którym cały czas jest nadzieja. Przecież wyobraźcie sobie Państwo, że jeżeli będziemy dobrze działać, to może za kilkanaście lat takie tłumnie, życzyłbym większych, ale te wszystkie młode dziewczyny, które teraz krzyczą aborcję, może wyślą swoje dzieci na procesję Bożego Ciała albo ciekawą pielgrzymkę albo do biblioteki po książki. Nie pozbywajmy się tego potencjału. To, że koń bryka, to nie znaczy, że trzeba go wygonić z zagrody.
Dziękuję bardzo. Młodzież to temat, który dziś podejmujemy z profesorem Aleksandrem Nalaskowskim. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Półtuska. No, witam ojca Benedykta i pana profesora. No właśnie ten temat rozpatruję sam osobiście i uważam, że tą arką dzisiaj to jest nasz Kościół katolicki na całym świecie. I temat do Westerplatte obrony to jest szczera spowiedź. To jest temat. To jest temat dla wszystkich tych obozów patriotycznych, no żeby oni ten patriotyzm pokazali. I wtedy po prostu ruszymy. No pan Jezus czeka w tej arce konfesjonale. Czeka na to szczerą spowiedź aż do bólu. I wtedy to już będzie prosta, będzie reforma Kościoła i będzie całkowite, można powiedzieć, przejście na życie nowego pokolenia. Ciekaw jestem, co pan profesor na ten temat odpowie.
Prosimy, panie profesorze.
Moja odpowiedź może być jedyna, ale na początku uwaga, gratuluję, zazdroszczę panu, że pan mieszka w Półtusku. Tam się dzieje wspomnienia niebieskiego mundurka gomulickiego. Wielokrotnie tam byłem, pokazywałem tu Półtusk młodzieży. No i w Półtusku urodził się Krzysiek Klęczą świętej pamięci, czerwony gitar, także i piękny, wielki, ogromny rynek. A już odpowiadając na pańskie pytanie, szanowni państwo, Kościół jest naszą arką, tylko że Kościół to my. To nie tylko hierarchowie, to nie tylko ojciec Benedykt, jakkolwiek jeden z najszlachetniejszych ojców, jakich znam. Ale to nie tylko hierarchowie, to nie tylko kapłani. Kościół to my. To my tworzymy tą arkę. Tak? To my. Ten Kościół przypomina troszeczkę, przepraszam, to pewnie jest jakaś herezja, sakrament małżeństwa, w którym kapłan jest świadkiem, a małżonkowie nawzajem sobie udzielają sakramentu. I taki my. To jest budowanie tej esencjalnej wspólnoty. Ja powiedziałem, że dla mnie w kulturze, która wyrosła z korzeni chrześcijańskich, którą chrześcijaństwo uporządkowało, nadało jej kształt, nie ma odwrotu od chrześcijaństwa. Ja pokazuję taki prosty przykład. Przecież dekalog przyszedł do nas przez chrześcijaństwo. Tak? Nie mielibyśmy o nim żadnego pojęcia, gdyby nie chrześcijaństwo. No więc kto o zdrowych zmysłach, nawet jeżeli się deklaruje ateista, bezbożnik, w ogóle jakiś tam straszny wróg, antyklerykał i coś, kto o zdrowych zmysłach powie zabijaj, kradnij, poniewieraj matkę, kłam? No nikt tak nie powie, prawda? Czyli generalnie tutaj wyrośliśmy z tej kultury, nie ma od niej odwrotu. Nawet jeżeli ateista idzie ciemną ulicą i spotka i widzi naprzeciw jakiegoś wysokiego, rosłego typa, to cały czas ma nadzieję, że ten typ też zna przykazanie nie zabijaj. Bo to reguluje, to jest normatyw naszego życia, dekalog. On przecież przez chrześcijaństwo, czy chcesz, czy nie chcesz, nie możesz nie być chrześcijaninem. To nie ma takiego wyboru, nawet jeśli nie jesteś ochrzczony. Daj sobie spokój z taką mową. Nie? Możesz zrobić apostazję, ale cały czas liczysz na to, że jako matki nikt się nie będzie poniewierał, a to wynika z przykazania. Przecież są plemiona, które tak jak dzikie zwierzęta, stare egzemplarze wyrzucają na koniec stada, żeby poszły w pierwszej kolejności jako ofiary wilków. A my się opiekujemy starymi ludźmi. Także tak, to ma pan rację, że Kościół jest naszą arką, natomiast Kościół to my. Kościół to my. Ja jestem Kościół, Pan jest Kościół, razem jesteśmy Kościół. I oczywiście zapraszamy naszego Kościoła również Ojca Benedykta.
Dziękuję panie profesorze. Profesor Aleksander Nalaskowski. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana profesora i prowadzącego audycję księdza. Chciałem powiedzieć, że jak ja byłem nauczycielem, to w latach 80. Pani wicedyrektor przeczytała taki załącznik z Ministerstwa Oświaty i jednym z punktów, na które prosiła, żeby zwrócić uwagę, było to, że obniżył się znacznie autorytet ojca w domu u dzieci, także po prostu nauczyciele, żeby w ogóle oświata coś zrobiła w tym kierunku, żeby po prostu zatrzymać ten spadek autorytetu ojca. I ja podam taki przykład ze swojego życia, kiedy właśnie to miało znaczenie, a mianowicie kiedy ja właśnie żeniłem się z osobą tam ze Wrocławia, ksiądz zna tą historię, i myśmy zamierzali wziąć, znaczy ja proponowałem ślub kościelny, chociaż miałem wiele wątpliwości, i poszliśmy z przyszłą żoną do proboszcza na ulicy Drukarskiej we Wrocławiu, to tam właśnie proboszcz zapytał, proszę panią, ja pani nigdy w kościele tam, bo ona tam mieszkała, nigdy tam nie widziałem. Była taka sytuacja, że pani po prostu, pani mama wprowadziła kochanka do domu, wyrzuciła męża. Ten mąż przestał mieć kontakt z dziećmi, zamieszkał w hotelu robotniczym, zaczął mieszkanie, które dostał za wzorową pracę. I pani w tej trudnej sytuacji, myśmy prosili, że pani przyszła, że może, kiedy żeśmy chodzili po kolędzie, że pani może po prostu porozmawiała, że pani mogła dokonywać wartościowych wyborów w swoim życiu, żeby się nie znalazła w tej trudnej sytuacji właśnie takiego dziecka z rozbitej rodziny. I pani ani razu do nas nie przyszła. Przecież nic pani nie przeszkadzało. Ja wiem, że matka była pani autorytetem, ale to za mało, bo ona się właśnie tak zachowała, że właśnie przez nią to się wszystko stało. I myśmy chcieli ci pani pomóc. I ona ani razu nie była w kościele. Ja myślę, że... No i oczywiście ze ślubu kościelnego wyszły nici. W związku z tym wszystkim, zresztą ja też zacząłem mieć wątpliwości. I po prostu chodziło o to, że po prostu jak staje się niestety, obniża się autorytet ojca i takim autorytetem staje się trwana i zresztą partyjna matka, która pokazuje, jak należy postępować z mężczyznami, jak należy postępować w życiu, jak należy się urządzić, żeby łatwo przez to życie przejść, no to niestety właśnie z takiej osoby, bo ona jeszcze wtedy była w wieku szkolnym, kończyła szkołę, z takiej osoby niestety właśnie potem wyrasta osoba, która jest bardzo podobna, która zapomina o ojcu, która nie chodzi do kościoła i po prostu nie wybiera wartości ani moralnych, ani religijnych i niestety tak się właśnie potem w małżeństwie stało, że właśnie ona tą drogą świecką i zresztą drogą, która była niemoralna, poszła i no i nie nastąpił niestety po 3 latach rozwód. Także po prostu chcę na to zwrócić uwagę, że autorytet ojca miał i w moim życiu, i w życiu na pewno wielu innych rodzin miał kapitalne znaczenie, żeby był, a niestety nie zawsze jest. No to przełączam się na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, pan profesor.
No jest, że to jest ważne. Obserwujemy w ogóle w tej chwili pewien kryzys bycia mężczyzną, tak? Ale to przejdzie, bo ja uważam zresztą, że te wszystkie ruchy feministyczne, które się pojawiają, to jest reakcja na kryzys po prostu męskości. Nie jest wtedy być słabym, płaczliwym mężczyzną, tak zwanym wrażliwym, nie jest być wstyd się ubierać w takie. Oczywiście to jest pewien kod kulturowy, nie ma co do tego przywiązać uwagi, nie każdy się ubiera jak chce, ale jest taka moda, prawda, na metroseksualizm tak zwany, czyli takie bardzo dbanie o siebie, mężczyźni lakierują sobie paznokcie bezbarwnym lakierem, żeby były ładne, są zadbani. Oczywiście mężczyzna powinien dbać o siebie, to jasne. Mówimy o pewnej przesadzie. Jest kryzys męskości, jest kryzys, generalnie kryzys samca alfa, tak? Ale to nie tylko u nas. Stąd popularność ruchów feministycznych, bo tam się pojawiają kobiety, które, jak to się mówi potocznie zaraz, które noszą spodnie, tak? No właśnie, często z domów rozbitych, często tam, gdzie matka jest autorytetem, gdzie ojciec był nikim, bo pił, bo odszedł, bo zdradzał, bo był niedorajdą, nie potrafił zadbać o rodzinę. Jako młody człowiek byłem sportowcem wyczynowym, nawet w kadrze narodowej byłem, ale no i byłem tak, no teraz to już jestem stary dziad, ale byłem taki pięknie zbudowany, opalony, dobrze umięśniony, szczupły i tak moja mama tak patrzyła na mnie i mówiła, wiesz co, Olek, a to były czasy komunizmu, to trzeba rozumieć kontekst, wiesz co, Olek, może i te muskuby są coś warte, ale dla mnie mężczyzna to jest taki, co potrafi zrobić szafę i załatwić węgiel. My często tej męskości upatrujemy w grubych karkach. Natomiast męskość bardzo często objawia się w takiej, nazwałbym to, opiekuńczej inteligencji. Tak? W oparciu o tą inteligencję, tą opiekuńczą inteligencję mężczyzna działa. Czuje się odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o autorytet ojca, no mój Boże, miły Panie, to jest racja, tylko że autorytetu to tak nie można, psztyk i mam autorytet. Autorytet trzeba sobie zapracować, a jeżeli się nie odrobi lekcji wcześniej, to potem trudno nadrobić zaległości. Także jeżeli ktoś się orientuje na przykład po iluś latach, o Boże, ja w ogóle nie byłem ojcem dla tych dzieci, nie miały ojca, to bardzo trudno jest to odwrócić i udowodnić, że jednak jest się, przepraszam za żargon, facetem i ojcem, tak? Tutaj to nie jest takie proste, dlatego to powinien być element wychowania, tak? Zachowaj się jak mężczyzna. Czyli to nie ma seksizmu, myśmy się zrobili wrażliwi na tym punkcie. Mężczyzna, a kobieta, a teraz, a dlaczego w ogóle płeć? To jakie głupoty są. Po prostu zachowaj się jak mężczyzna, czyli do czego jesteś powołany, tak? Masz się opiekować, jesteś silniejszy. Mężczyźni są silniejsi jak kobiety i są roślejsi. I to jest fakt niezaprzeczalny. Proszę zwrócić uwagę na wyniki sportowe. Kobiety pchają kulą na podobną odległość co mężczyźni, tylko że ich kula jest niemalże połowę lżejsza niż mężczyzn. I tak samo ze wszystkimi innymi konkurencjami. Podobno Serena Williams, ja tego nie czytałem, ale syn mi wspominał, starszy, że Serena Williams, gdy mówiono, że tam było to, że kobiety będą startowały z mężczyznami, to Serena Williams powiedziała, że w konkurencji męskiej, która jest numer jeden wśród kobiet w tenisie, powiedziała, że w konkurencjach męskich byłaby pod koniec drugiej setki. To jest obiektywna prawda i możemy temu zaprzeczać bądź nie, ale ostatecznie tą prawdę widać na wszystkich porodówkach. To są prawdziwie feministyczne oddziały, bo tam w łóżkach nigdy nie leżą mężczyźni, a zawsze tylko kobiety. Nie dajmy się zwieść. A mężczyzna? Mężczyzna jest po to, żeby czekał z kwiatami, wysprzątał dom na przyjście żony i małego dziecka, żeby zadbał o wszystko, co jest im potrzebne do rozwoju, żeby żona mogła się zająć karmieniem i, że tak powiem, przeżywaniem połogu i dochodzeniem do siebie. Od tego jest mężczyzna. Nie inaczej. Prawdziwy mężczyzna nie zdradza żony. prawdziwy mężczyzna, nie zdradza żony, nie musi sobie szukać takich protez i nie kłamie, bo potrafi wszystkie zło wziąć, jak to się mówi teraz, na klatę. I to jest mężczyzna, tak? Także rzeczywiście pod tym względem mamy pewien kryzys, ale i on minie. Warunki przyjdą takie, że minie. Naprawdę, proszę Państwa, niekoniecznie świat się rozwija w jakimś zdecydowanie dobrym kierunku, czy jedynie słusznym kierunku. Ale ten kierunek bardzo trudno nam schrzanić, bardzo trudno nam zepsuć ten kierunek, skrzywić. I jeżeli nie będziemy tylko przeciwko niemu wierzgać, to w końcu wszyscy dojrzejemy, tak? I mężczyźni też kiedyś dojrzeją. Proszę mi wierzyć.
O młodzieży rozmawiamy dziś z profesorem Aleksandrem Nalaskowskim. Prosimy Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Imre ze Szwajcarii, ojciec trójki dzieci z matką Polką, a ja jako ojciec jestem Węgrem. Pięknie pozdrawiam czcigodnego ojca Benedykta i wielce szanownego pana profesora Aleksandra. Pan profesor wyjął mi z ust o moją definicję męskości, że męskość równa się odpowiedzialność. To jest taka moja najkrótsza, ale pan profesor przed chwilą to mi wyjął z ust. Zostaje mi tylko druga sprawa, że jest powiedzenie verba docent exempla trahunt, czyli słowa nauczają, a przykład pociąga. Moja matka przyjęła od Pana Boga 17 dzieci i powiedziała, rodzic ma taką wadę wobec dzieci, że jest rodzicem. Więc co powie rodzic, to w jedno ucho wchodzi, a przez drugo wychodzi. Ale wszystko, co rodzic robi w życiu, jak żyje, do najmniejszego szczegółu to dziecko widzi i naśladuje. Od niemowlęciego wieku aż do dorosłego. W związku z tym, jakie jest dobre rozwiązanie wychowawcy, rodzica, a mianowicie, ja mówię teraz dla siebie jako ojca, żebym ja żył świętym życiem ojca, świętym życiem małżonka i świętym życiem mężczyzny odpowiedzialnego i żeby to dzieci widziały, jak ja to żyję. Po drugie, żeby nie zmuszać dzieci do niczego, niemniej jednak, żebym był bardzo wyraźny i jasny co do przekazu. Czyli jest Dzień Pański, niedziela, no to powiadamiam, że idziemy na mszę świętą. Jest jakieś święto kościelne nieobowiązkowe, no to ja mówię dzieciom, że jest takie święto nieobowiązkowe, ale ja idę na mszę świętą i jeżeli mają chęć albo jest taka możliwość, namawiam i zapraszam, ale nie zmuszam. Więc jest czasami tak, że mówią jak ten ewangeliczny dwóch synów, że nie, a potem się jednak decydują, że tak, a czasami jednak mówią nie i nie pójdą. Niemniej jednak muszę liczyć na to, nie na siebie, tylko na to, że Duch Święty pomaga pod jednym warunkiem, że mam czyste serce i wystarczająco pokory. Tyle chciałem powiedzieć i serdecznie dziękuję za wysłuchanie moich parę uwag i szczęść Boże, dziękuję bardzo Panu Bogu za Radio Maria i za czcigodnych takich osób, które przychodzą.
Dziękujemy Węgrowi telefonującemu ze Szwajcarii. Prosimy, pan profesor, halo.
No, wiedziałem, że pan jest Węgrem, bo powiedział, że ma na imię Imre. Był taki sportowiec węgierski, wybitny. Imre Feldi, olimpijczyk, złoty medalista, wybitna postać sportu. Nic dodać i ująć, proszę Państwa. Cóż, to będzie się pchał ze swoimi uwagami. Jak Pan to powiedział dobitnie, wyraźnie ma to, jak to teraz się mówi, psycholodzowie mówią, przepracowane, wyraźnie to ma upodmiotowione, wie co mówi. Cóż tu komentować Państwu? Tak, rzeczywiście, tak ma. Ja zresztą wspominałem wcześniej o przykładzie własnym, tak, że chcesz, żeby dzieci chodziły do kościoła, to sam musi chodzić do kościoła. Nie ma wyboru, jeżeli chcesz, żeby czytały, sam musi. Jeżeli chcesz, żeby jadły widelcem i nożem, to i ty musisz jeść widelcem i nożem, chyba, że masz złamaną rękę. Tak, jeżeli chcesz, żeby się gimnastykowały, żeby uprawiały sport, to musisz do pewnego czasu z nimi ćwiczyć ten sport. Natomiast jeżeli chodzi o chodzenie do kościoła, to mi się przypomina, To jest z tym upodmiotowieniem. Ja pamiętam jako małe dziecko, gdzieś tam miałem 5 lat może, Ja wychowałem się w Chełmży, tam jest przepiękny kościół gotycki, przepiękny, a to było lata 60. Wczesne, oczywiście kościoły, a taki wielki bryła, taka powiedziałbym jest żargonem, takim hala jak ten kościół, oczywiście był nieogrzewany, on tam się robił, chyba rozmarzały mury dopiero gdzieś w połowie maja, więc było tam koszmarnie zimno, zimą, no ale babcia mi ciągnęła za rękę, ja nie chciałem do kościoła, bo po pierwsze było zimno. Po drugie musiałem być grzeczny i nie mogłem się wybrudzić, co i tak trzymałem mnie cały czas za rękę i tak wychodziłem unurzany, nie wiadomo jakimś sposobem. Po trzecie, mówili po łacinie, z czego ja nic nie rozumiałem, było długo i nudno. Potem ja nawet nie wiem, jak to się stało, nie pamiętam tego momentu, że Kościół stał się moją potrzebą, tak jak był wielu państwa, że nie jestem tutaj wyjątkiem, stał się moją potrzebą, że niedziela bez kościoła to jest coś nie tak. To jakby to może, no chyba, że mam koklusz albo nie wiem, jakieś tam inną kontuzję, czy nie mogę, ale to jak to? To właśnie dlatego, że babcia konsekwentnie nie wpychała mnie do kościoła i nie szła sobie na zakupy, zresztą to była niedziela, wtedy się w niedzielę zupełnie handlowało, tylko babcia po prostu szła ze mną i myślę, że też w jakiś sposób marzła. Może nie tak bardzo jak mały Oleś, ale też te dotkliwości atmosferyczne ją dotyczyły. Także to był ten przykład. Oczywiście rodzice również, ja mówię tutaj o babci, ponieważ ten epizod z babcią bardzo zapamiętałem, a jeszcze świętej pamięci ksiądz proboszcz miał bardzo długie kazania. Bardzo długie, których oczywiście jako pięciolatek kompletnie nie rozumiałem. Więc, no ale nauczyłem się, że to przyszło jakby, nie wiem, przez skórę, przez ciało, przez Ducha Świętego przyszło, że to stało się moje. Także musimy być cierpliwi w naszej działalności, w działaniu wychowawczym, w dawaniu przykładu, ustawicznego przykładu. My nie może, wszyscy mogą mieć wpadki, tylko nie rodzice, proszę Państwa. Tylko nie rodzice. Nie twórzmy sytuacji, w których będziemy musieli dzieci przepraszać. Nie twórzmy takich sytuacji. Starajcie się być jako rodzice jednoznaczni, to co Pan powiedział, i nieomylni. Oczywiście jest to utopia. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy do niej dążyć.
Profesor Aleksander Nalaskowski, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maria, halo.
Królem Chrystusa.
Zawsze i wszędzie.
Szymon Sejny. Ja mam 28 lat i to, co pan profesor mówi, wcześniejszy gość, to ojciec tutaj też mówi do odnośnie audycji, to jest racja. A ja chciałem takie dwa przykłady dać właściwie, no może na początek swoje świadectwo. Ja jestem człowiekiem młodym, uważam, i wychowanym normalnie. Ojciec, jak ojca słowo było święte i teraz to jest nie do pomyślenia, ale ja chciałem włączyć komputer, ja musiałem pytać, czy ja mogę. Jak wychodziliśmy pomagać, to nie było, że jak sobie teraz przypomnę, trzeba było w jesień iść i pomagać drzewo rąbać, piłować albo coś nosić. A nie daj Boże, żebym miał włosy pomalował. Broń Cię, Panie Boże. Teraz jak widzę u nas chodzących młodych chłopaków, włosy pomalowane, takie to nie w 5, nie w 10. No i z tam szacunkiem, ja rozumiem, moda i tak dalej. Ale z nurtem płyną zdechłe ryby. Ja jestem takiego zdania. Dwa, jest teraz zerowy nacisk rodziców na te pokolenia młode. Może nie wszystkie, ale większości, bo dali telefon, dali konsolę i mają święty spokój. Ja jeżdżąc, bo jestem kierowcą, widzę, jak wygląda relacja rodziny. Telefon. I to się bardzo, bardzo zaniedbuje. A dwa, że rodzice nie mówią dzieciom o dorastaniu, o niczym. Dzieci to wszystko mają wyłuskane w mediach. Dziewczyny zaś? No, są naprawdę fajne dziewczyny wartościowe. Mogę powiedzieć taki szczegół. Jak tutaj też była mowa o tym, że ludzie nie wiedzą, co mają robić, jak mają się zachować. Proszę mi wierzyć, że teraz na studiach młodzież czasami, idąc na studia, płacąc za szkołę, ma pretensje, że wykładowca, cieszy się, że wykładowcy nie ma. Ludzie nie są po prostu, nie wiem, czy nie są dojrzali, czy po prostu nie rozumieją, no ale ja uważam, że moje pokolenie i jeszcze pokolenie po mnie, to były takie jeszcze pokolenia, które, że tak powiem, miały głowę na karku, chłopacy brali tą siekierę, szli do pracy i czuli radość z tej pracy, a teraz jest wręcz odwrotnie. Naprawdę, ja tylko czekam, kiedy może to się odwróci, bo to moim zdaniem wszystko zatraciło wartość. A jeszcze tutaj wspomnę, jeżeli chodzi o te strajki, które były niedawno. Ja jestem na antenie?
Jak najbardziej.
Dziękuję. Zapytałem jedną młodą dziewczynę o strajk i powiedziałam do niej tak. Jeżeli ja ci teraz mówię, zadam kilka pytań. Jeżeli ty mi na nie odpowiesz, to ja się do ciebie przyłączę do tego strajku, do tego wszystkiego, zmieniam swoje podejście, koniec. Mówię, przechodzę na twoją stronę. Mówię, pytanie pierwsze, czy ty przyjrzałaś ustawę aborcyjną, która, w Polsce, która jest w Polsce, antyaborcyjną? No nie. Mówię, dwa, czy mówię, wiesz, kim są osoby, które to wszystko tworzą? No nie. Mówię, no i trzy, mówię takie, mówię, amen na koniec. Czy przyjrzałaś postulaty osób, które chodzą w tym strajku, o same walczą? No nie. Więc mówię, o co ty, mówię, walczysz? I tu jest moim zdaniem kolejny pies pogrzebany, bo pytałem tą dziewczynę tak delikatnie. Nie ma kontaktu z mamą, mama pozwala na to i owo. Młodzież teraz może robić co chce. Więc ja się nie dziwię, że ta młodzież głupieje, bo tak jak tutaj i pan profesor mówił wcześniej, czyli gości, ojciec, nie ma wzoru w domu. Jak w domu jest wzór, jest pas. Ja ten pas czułem na swoim, na czasami się dostał w tym tyłek, czyś ojciec wziął za ucho, czy strzelił w głowę. To człowiek wiedział, że tak nie wolno robić. A teraz jest tak, że się daje im wolną rękę na wszystko. Mało tego, ja to miałem u siebie w rodzinie i proszę mi wierzyć. Rodzic wychodzi, oczywiście nie u mnie w rodzinie, ale w moim, że tak powiem, okręgu. Wychodzi rodzic do pracy, stawia dla dzieci kanapeczki z herbatką przygotowane. Z czym do ludzi. A później tacy chłopcy, dziewczyny, co oni w życiu zrobią? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No, ale myślę, że jakoś to wróci do normy, mam nadzieję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Prosimy. Profesor Aleksander Nalaskowski.
Co ja mam powiedzieć? No, ojoj, ale Boże, o Boże, jakie źle. Uleżamy pewnemu schematowi. Otóż proszę sobie wyobrazić sytuację, że skieruję to do pań, żeby nie być seksistą. Przykład pani była. Jakaś z pań kupiła sobie przepiękną nową garsonkę. Leży jak ulał. Zaprosiła 20 osób na przyjęcie. Ubrała się w tą przepiękną garsonkę. 19 osób przyszło i powiedziało, nie wiem, Ela, jak pięknie wyglądasz w tej garsonce. Pięknie. Ostatnia z tych 20 osób weszła i powiedziała, Ela, coś tutaj się ubrała, wyglądasz jak strach na wróble, daj spokój, bez guście kompletnie, jak ty wyglądasz. I tych 20 osób, tych 20, 19 osób, nie będą dla nas ważne. Tylko ta jedna osoba będzie nam tkwiła w głowie. Otóż zło jest zawsze głośniejsze i zawsze bardziej wyraźne. Dobro jest ciche, niezauważalne, nie pyszni się. Tak jak dokładnie dobro jest tym, czym miłość u świętego Pawła w tym słynnym czytaniu ślubnym. Otóż, proszę Państwa, w Polsce mamy gdzieś tam około, myślę, 15... No, gdzieś między, trudno powiedzieć, 10, 12, 15, może 12 milionów ludzi, których uznalibyśmy za taką młodzież, powiedzmy nastoletnią czy wczesną dwudziestoletnią. Gdzie byście widzieli te 12 milionów na ulicach w czasie strajku kobiet? Na Boga, nie dajcie się zwieść tymi tysiącami, które zwieziono autokarami do Warszawy czy do jakichś miast, tak? Nie dajcie się zwieść tej propagandzie. Naprawdę, to jest, oczywiście jest sporo, ale to jest ludzi złych, zepsutych, młodych ludzi, niedojrzałych zupełnie, dziewczyn i chłopców, tak, alkoholików wśród młodzieży jest. Tylko, że to nie jest reguła. Oczywiście musimy o nich walczyć, ale to nie jest reguła. Taki kwantyfikator ogólny, że młodzież jest taka, jaka? Jaka jest młodzież? A propos tych kolorowych włosów i tak dalej, ja w zasadzie bym to ignorował. Ja pamiętam, ja tego nie przeżyłem, mam starszego brata, autorytet, wielki, do dzisiaj wielki autorytet dla mnie, który pamiętam, jak pojechał na studia, bo wcześniej w szkole średniej goniono za to, nie wolno było, a to był okres bitlesowski, proszę Państwa, koniec lat 60. Pojechał na studia medyczne do Gdańska, to ja pierwszy raz przyjechał gdzieś tam jesienią na Wszystkich Świętych, długie włosy, buty te, tak zwane tury, te bitlesówki z zakręconymi noskami na wyższym obcasie. O mój ze świecie, matka była załamana. To tak jakby dzisiaj pofarbował włosy na czerwono, tak? No ale potem już nosił sandały i normalnie pracował i skrócił włosy. To wszystko ma, proszę Państwa, to jest moda. To jest, moda jest takim elementem dla młodych ludzi identyfikacyjnym. To jest czas, kiedy się szuka wspólnoty, tak? Nadaje się przy pomocy stroju pewien sygnał. Jestem taki, ktoś inny mówi, ja też mam czerwone włosy, jestem taki jak ty, to już jest nas dwóch. To jest szukanie wspólnoty, szukanie wspólnej jedności we wspólnocie jakiejś, tak? To jest to demonstrowanie, że się nosi szalik jakiś kibicowski, tak? Bo wtedy wiadomo, jest się rozpoznawalnym, jest się częścią wspólnoty. To jest to, czym kiedyś był sztandar, pod którym się występowało, tak? Także, ja bym na modę bywały różne, tak? Gdybyśmy patrzyli na modę XIX-wieczną, to byśmy powiedzieli, może jak te kobiety cierpiały, tak? A teraz mamy zupełnie inny do tego stosunek. Kiedyś absolutnym skandalem były chłopczyce, czyli kobiety w spodniach, tak? Kobiety w spodniach. No w tej chwili jest to dość powszechny strój, bo jest wygodny i nikt z tego powodu nie robi skandalu, prawda? Także nie robi awantury. Także tutaj moda by się za bardzo nie przejmowała tymi objawami takimi estetycznymi. Oczywiście to mnie drażni. Ja nie lubię tatuaży. Jestem z pokolenia na przykład takiego, które... No tatuaż zostaje na całe życie. To dziwi się, że ludzie zostawiają sobie coś na całe życie. Ale dla mnie, w moim pokoleniu... Ja pamiętam, na podwórku był taki Tadziu. To był taki chłopiec, on miał ponad 20 lat, ale bawił się z nami, z dzieciaczkami, takimi tam 7-8-letnimi. Był bardzo opiekuńczy, nosił nas na rękach, ale my byliśmy jego towarzystwem. On był uposiedzony umysłowo. I myśmy w ogóle się z niego, myśmy w ogóle nie rozumieli i nabijaliśmy się z niego, bo on miał na wewnętrznej stronie lewej ręki numer. 7-cyfrowy czy 6-cyfrowy. I z tymi się kojarzy tatuaż. Tatuaż robiony wbrew woli. Albo z kryminałem. Jakoś się przyjmuje do wiadomości. Ale nie robię uwag, bo zaraz będę posądzony o nietolerancję, że nie lubię, że nie tego. Ale to dziwne, że kobiety, które co roku muszą zmienić sobie strój, bo staje się niemodny, robią sobie coś na całe życie. A potem gdzieś tam odwiedzamy bliskich w szpitalu, leży taki starszy człowiek pomarszczony, i tam ma na tej pomarszczonej skórze, już takiej zniszczonej, papierowej, między zmarszczkami wystaje mu napis jestem diabłem, tak, czy coś takiego, tam, czy tam jakaś dziewczyna wytatuowana. Boże, jakie to żałosne. Po co sobie robić znamiona na całe życie?
Młodzież to temat, który dziś podejmujemy. Profesor Aleksander Nalaskowski, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naszym i Państwa gościem. Kolejny telefon, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłania się Robert ze Świętokrzyskiego. Ja mam ponad 40 lat, troje dzieci, także już w wieku nastoletnim, ale też jeszcze przed tym wiekiem nastoletnim. Z wykształcenia jestem nauczycielem, aczkolwiek nie pracowałem w zawodzie, pracowałem w innych branżach, ale od lat animatorem w latach młodzieńczych ruchu Światło Życie, dużo z młodzieżą i teraz też jakby staram się też w tym duchu pracować i żyć. Z innej strony mam takie pytanie, refleksje, z uwagą wysłucham odpowiedzi, żeby je sformułować. Tak, staliśmy wszyscy, ja i moi rówieśnicy wiele lat temu i na Błoniach, i w Starym Sączu, i w Sandomierzu z papieżem stały nas miliony. I mam takie pytanie, gdzie my jesteśmy, gdzie są te miliony rodziców, z którymi ja tam stałem? Dlaczego moje dzieci wśród rówieśników mają tak niewielu tych, którzy myślą tak jak oni? Ja miałem wielu, którzy myślą tak jak ja, ale ich dzieci stoją zupełnie po innej stronie. Więc co się stało z tym naszym dziedzictwem? Co możemy zrobić, żeby je odnowić? Czy popełniliśmy jako rodzice, jako pokolenie JP2 jakiś błąd, skoro nasze dzieci bez mała w cudzysłowie rzucają w nas kamieniami nienawiści, wspomnianych tutaj marszów, protestów, tatuaży i tak dalej. Co zrobiliśmy źle, co możemy zrobić dziś lepiej. Takie pierwsze pytanie, refleksje. I drugie, mam wrażenie, że my, katolicy chrześcijanie, to pobrzmiewa wśród nas, ludzi Kościoła, odnosimy się, jak to nazwać, no nie do wrogów, do przeciwników, do adwersarzy, może tak ładniej, tych, którzy mają inne zdanie i poglądy, z niewłaściwym stosunkiem. Jest w nas za dużo lekceważenia i pogardy. Czy nie wydaje się tak panu? My zamiast wyjść do nich z uwagą, z szacunkiem i z miłością i z posłuchaniem, odnosimy się z tymi dwiema cechami. Tak mi to pobrzmiewa. Czyli ci protestujący, ta młodzież wypisująca się z lekcji religii, to my nimi gardzimy, my ich nie słuchamy, my mamy o nich jakieś tam negatywne zdanie, lekceważymy ich wybory, ich zdanie, sprowadzamy je często do etapu widzimisię, poglądów, chwilowej mody. Czy to nie jest zbyt trywializowanie tego, czy oni naprawdę myślą tak, jak myślą, oni naprawdę tak uważają? Oni nie przez przypadek nie chodzą do kościoła, oni nie chcą chodzić do kościoła, oni nie chcą wierzyć, to jest ich świadomy, okrutny wybór. I czy my nie powinniśmy tej optyki zmienić właśnie na taką i dopiero próbować z tego punktu widzenia na nich spojrzeć, na nich. No to są nasi bracia, natomiast no nie wiem, tak spojrzeć. Tak i wychowali rodzice nie przez przypadek, świadomie wpoili im takie negatywne zasady. Tak właśnie chcą myśleć i żyć. I może taką należało przyjąć optykę i wtedy to nas trochę otrzeźwi i zmienimy to podejście, że no może więcej będzie w nas miłości, świadectwa, mniej pouczania, mniej. Oni nas lekceważą, są dla nas niemili i nami gardzą. My nie możemy mieć takiej samej postawy. Czy ja słusznie myślę i z uwagą wysłucham profesora? Dziękuję, szczęść Boże.
Prosimy, panie profesorze.
Łatwo powiedzieć. Wysłucham profesora. A profesor sam nie wie, co ma myśleć. Już mówię. Oczywiście myślę, że coś powiem. Mianowicie jest tak, że my w tym wszystkim musimy podjąć taką misję apostolską. To znaczy, rzeczywiście społeczeństwo, młode pokolenie nam poganieje, ale nie całe. Przecież Pan działa w jakimś ruchu Światło Życie i tam są młodzi ludzie. Z nich trzeba uczynić apostołów. Duch Święty, jak przyszedł w Pięćdziesiątnicę, to oni mówili wszystkimi językami. Musimy się nauczyć ich języka. Stworzyć takich naszych własnych komandosów, którzy będą z nimi się porozumiewali. Rzeczywiście my jesteśmy za starzy może. Może jesteśmy wapno, czy jak oni tam nazywają. Ale ich rówieśnicy mogą być przekonywujący. Może trzeba w tym celu uruchomić, nie wiem, Facebooka, YouTube'a, Twittera. Nie mam, znaczy YouTube'a oczywiście korzystam, natomiast nigdy nie miałem żadnego medium społecznościowego. Miałem krótko na naszej klasie, to było za 20 lat temu, ale jak koledzy chcieli ode mnie pożyczać pieniądze, to kazałem synowej zlikwidować to konto, już go nie ma. W każdym razie tutaj mamy faktycznie problem, bo my musimy z tego neopogaństwa młodzież wyciągnąć. Są takie dwie podstawowe potrzeby człowieka. Jedną z nich jest bezpieczeństwo, a drugą jest komfort. Nie ma komfortu bez bezpieczeństwa, ale istnieje bezpieczeństwo bez komfortu. Jesteśmy w stanie podnieść różne ofiary, czegoś się wyrzec, zdać się na jakąś nieprzyjemną sytuację, niewygodną, żeby zachować bezpieczeństwo. Jeśli w tej chwili młodzież jest powita komfortem, bo w istocie konsumpcjonizm i podaż zarówno potrzeb, jak i możliwości ich zaspokajania są ogromne, to i bezpieczeństwo jest niezachwiane. Młodzież nie wierzy w bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo ze strony sąsiadów naszych, czy też ze strony jakichś gwałtownych kataklizmów, do tego stopnia, że niebezpieczeństwa, jeśli już, to szuka w takim nieryzykownym świecie, mianowicie w ociepleniu, które nie następuje z taką prędkością, żeby najbliższe, jeżeli w ogóle następuje, żeby najbliższe dwa pokolenia mogły je odczuć. No ale to zostawmy. Tutaj nie jestem fachowcem, są w tym wszystkim lepsi ode mnie. I teraz popatrzmy na to niebezpieczeństwo, na ten komfort. Póki ten komfort nie będzie narażony na niebezpieczeństwo, to on będzie budował taki pogański świat. Religia jest trudna. Życie zgodnie z przykazaniami jest trudne. Pan Bóg nie dyskutuje. Pan Bóg nie mówi, chcesz o tym porozmawiać, tylko mówi, nie będziesz, nie wolno, nie będziesz, koniec, kropka. I nie pyta, czy chcesz o tym porozmawiać, chcesz podyskutować, może będziemy polemizować, a może ponegocjujemy, nie ma nic takiego. Religia jest trudna. Niechodzenie do kościoła wiąże się też z pewnym przyspieszeniem życia. Proszę zwrócić uwagę, że w kościele nie można odbyć mszy klikając myszką, a to jest ten świat wirtualny. W jednym momencie można z meczu przenieść się na Baleary, klikając myszką, a z Balearów przenieść się do gry komputerowej, którym człowiek jaszczur niszczy drugiego człowieka jaszczura i to wszystko w jednym momencie. To ma swoje uzasadnienie, opisałem to w takiej książce o względności czasu w modelach rozwoju dziecka. I teraz ta niecierpliwość powoduje, że godzina na mszy dłuży się w nieskończoność. A jeżeli wiara jest osłabiona, jeżeli nie ma w niej tego duchowego dziedzictwa i tego duchowego zaangażowania, nadto sami rodzice nie chodzą do kościoła, bo chcą się wyspać w niedzielę i wypocząć, tak jak msza była czymś męczącym, prawda? To trudno tego wymagać od młodzieży. Pan ma 40 lat, a więc ma pan trójkę dzieci, ale to za chwilę, to chyba dotyczy właśnie pokolenia pańskich dzieci. Moje dzieci są już 40-letnie. To dotyczy pokolenia pańskich dzieci. I myślę, że mogą być szczęśliwe, że mają takiego ojca. I jeszcze jedna rada, bo wszyscy jakoś się... Oczywiście to jest naturalne i wszyscy, ach, tam jeszcze jest to pytanie o tą pogardę, za chwilę odpowiem, ale wszyscy jakoś tak się ulitujemy nad światem, na Boga. Zacznijmy od własnego podwórka. Posprzątajmy własny dom. Róbmy swoje, tak? Jeżeli chodzi o tę pogardę, ja tego nie dostrzegam, nie. To znaczy, raczej jest to wystraszenie w tej chwili. Taka propaganda, że to narzucanie poglądów, indoktrynacja i tak dalej, oczywiście medialna. Raczej ludzie się boją, coraz bardziej są w stanie chyba takiego wycofania, to jest swoja prywatna sprawa, ja się w to nie mieszam, a ulica mnie to obchodzi. Robiłem wywiad z takim i opublikowałem go w książce z takim jednym z najwybitniejszych profesorów socjologii wychowania. To ukazało się jako książka 2 lata temu. I pierwsze pytanie, jakie mu zadałem, a wiem, że jest mocno lewicowy, czy jest Bóg? I daję słowo, że gdyby powiedział, że nie ma, zdecydowanie, że nie ma, to bym nie miał z nim o czym rozmawiać, dlatego że to by świadczyło o tym, że wszystko pozostałe będzie nieprawdziwe. Że on będzie udawał, ja będę udawał. A to jest ateista lewicowy. Także dziwne połączenie, prawda? Ale to Pan Bóg różnie rozdaje karty. I tak sobie myślę, że ja nie widzę tej pogardy, tej wyższości. Ja czasami ją widziałem, takie pobłażanie. Ja nie byłem nigdy w żadnej wspólnocie, ale widziałem ludzi właśnie z ruchu Światło Życie, czy też neokatechumenów, którzy, tak dla tych, którzy są w cudzysłowie niezrzeszeni, pokazywali pewną wyższość, że oni są, nie wiem, czy lepszymi katolikami, czy czymś, ale ja się tym nie przejmowałem. Robiłem swoje. No i tyle.
Dziękujemy. Pan profesor jest naszym gościem dziś, a zatem pan profesor ma ten przywilej odpowiadania nawet na najbardziej trudne pytania, a jest to profesor Aleksander Nalaskowski. I dziękujemy za to, że pan profesor podjął udział w rozmowach niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, Jacek z Krakowa. Ja chciałem powiedzieć tak, ja pracuję z młodzieżą jako instruktor nauki jazdy, bo jestem instruktorem kategorii B w Krakowie. I chciałem powiedzieć, że bardzo często podejmuję bardzo różne tematy z tą młodzieżą, którą uczę jeździć de facto. Oczywiście to jest wszystko przerywane tym, że muszę wydawać jakieś tam polecenia i tak dalej, ale nieważne. Ogólnie rzecz biorąc, czasami właśnie tak z ciekawości próbuję z nimi nawiązać kontakt. Chciałem powiedzieć, że młodzież dla mnie osobiście jest inspiracją. Oni są kimś, kto pozwala mi zrozumieć współczesność tego świata i nawet w sytuacjach, kiedy się kompletnie z nimi nie zgadzam, bo zdarza się tak, to taka rozmowa pozwala na inne spojrzenie, na jakąś dyskusję i ta właśnie jazda z nimi pozwala na to, żeby wymienić się argumentami. Dzięki temu często już mi się zdarzyło, że dotarłem z moimi argumentami do nich, oni też docierają do mnie. Nie można moim zdaniem młodzieży traktować jako, nie wiem, ludzi, którzy czegoś nie wiedzą, gdzieś są tam w jakiś sposób nieświadomie podchodzą do pewnych kwestii, bo czasami wydaje mi się, że właśnie oni nas mogą wielu rzeczy nauczyć i ja tak do nich bardzo serdecznie podchodzę i mam właśnie takie wrażenie, że dzięki nim wiele rzeczy się uczę i mogę jednocześnie przy takiej spokojnej rozmowie bez atakowania przekazać pewne swoje wartości i wielokrotnie mnie się to udało. Dlatego wydaje mi się, że jakiś tam czasami się tak zdarza właśnie wśród starszych ludzi, że narzekają, że o młodzież. A jest takie powiedzenie staropolskie. Nie pamięta wół, jak cielęciem był. A tak naprawdę to wystarczy po prostu spokojnie rozmawiać i dawać świadectwo. I młodzież jest naprawdę tak, nie wiem jak to powiedzieć, rozwijająca nas, nawet troszkę starsze pokolenie i rozwijająca obecny świat. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy my dajemy świadectwo, kiedy przekazujemy pewne wartości w sposób spokojny, nieagresywny, to oni to naprawdę chłoną. Ja pamiętam wielokrotnie, powtarzam swoim kursantom, że wsiadasz do samochodu, poproś anioła stróża swojego, żeby wsiadł razem z tobą. I wielu potem zdaje egzamin za pierwszym razem, czasami za drugim, ale często za pierwszym. I mówią, poprosiłam anioła stróża, żeby był ze mną. I ja mówię nieraz tak, jak poprosisz anioła stróża, żeby wsiadł z tobą do samochodu i pomógł ci zdać ten egzamin, to są dwie opcje. Albo zdasz, albo nie zdasz. Czyli śmieszne to się może wydawać. Ale mówię im tak, jeżeli zdasz, to znaczy, że naprawdę umiesz i że jesteś bezpieczny, bezpieczna, o ile rzeczywiście ten anioł stróż będzie zawsze przy tobie. A jeżeli nie zdasz, to znaczy, że anioł stróż ma wiadomość od Pana Boga, że być może, gdybyś zdała w tej chwili, to może byś zrobiła jakiś wypadek, który ci po prostu zablokuje na zawsze z jazdą samochodem. Więc uwierz w to, że po prostu tak ma być. Więc wydaje mi się, i tak samo w tych sytuacjach, jeżeli chodzi o te strajki i tak dalej, też rozmawiałem wielokrotnie z młodzieżą. I rzeczywiście jest tak, jak słyszałem już na antenie, że często się zdarza, że kursanci mi mówią, tak, moi znajomi poszli na te strajki. ale oni nawet nie wiedzą, o co strajkują, o czym mówią, bo nie wiedzą, że to jest kwestia tylko jednej przesłanki tego całego tak zwanego kompromisu. I tak czasami idą, żeby tylko pokrzyczeć. Więc to nie jest tak, że młodzież jest zła, tylko młodzież po prostu trzeba traktować na poważnie. Jeżeli będziemy traktować młodzież z góry, to chyba nic nie uzyskamy. Tyle chciałem powiedzieć i proszę pana profesora o jakieś ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Jacku. Prosimy, profesor Aleksander Nalaskowski.
No więc pan, ten anioł, który wsiada z nimi do samochodu, ma na imię Jacek. Tak sobie myślę. Ale to po pierwsze, bo to z panem jest anioł stróż, bo pan ich czegoś uczy. Po drugie, jest pan w niezwykle kapitalnie uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ spotyka się z pan z młodzieżą, która na ten moment przynajmniej częściowo musi się odsłonić. Dlaczego? Bo oni rzeczywiście chcą się czegoś nauczyć. Oni rzeczywiście chcą zdobyć to prawo jazdy, a wiedzą, że jedyna droga do tego jest nauczyć się jeździć. Egzaminy są tak surowe, odpad jest tak duży, że muszą ćwiczyć. Czyli oni muszą niezwykle uczciwie ze całych swoich sił słuchać nauczyciela, słuchać jego uwag, słuchać jego porad, mówię, komend czy poleceń instruktora. To jest niezwykle ważne. Więc widzi pan ich w takiej sytuacji, w której czy mają czerwone włosy, czy mają tatuaże, czy nie. W tej sytuacji to nie jest żadna dekoracja, żadna scenografia. Tu są autentyczni. W związku z tym ma pan szansę ich traktować od takiej strony, od jakiej bardzo wielu nauczycieli by marzyło. Żeby chcieli się uczyć. Ja pamiętam, jak mój młodszy syn robił prawo jazdy, to wtedy był, nie wiem, czy teraz jeszcze jest taki egzamin teoretyczny, to jechaliśmy do kościoła, to jeszcze było 3 minuty do rozpoczęcia mszy, to jeszcze przed kościołem ten kodeks, czy tam te przepisy czytał. Daj Boże, Stachu, żebyś się na geografii uczył. Czy tam czegoś innego. Tak, to jest prawda. I oni wiedzą, że jazda z Panem to jest ostatnia jazda, na której ktoś za nich może zahamować. Oni wiedzą, czym ryzykują. Oni wiedzą, czym będą ryzykować, bo to jest ewidentne. Ja pamiętam swój egzamin prawa jazdy, robiłem w 1977 roku. I pan widzi młodzież w pewnej szczególnej sytuacji. I rzeczywiście ta młodzież taka jest. Ona jak ma, to jest ten potencjał. Potrafią. Ale też sytuacja jest biało-czarna, zero-jedynkowa. Albo będą umieli, albo nie. Tak? Jest czysta. Tu nie ma żadnej filozofii. W samochodzie, w przekładaniu biegów, w dawaniu kierunkowskazów, w naciskaniu hamulców nie ma żadnej ideologii. Tu nie ma żadnego gender, tu nie ma żadnego międlenia i rozkminiania rzeczywistości. Rzeczywistość jest twarda, jak ten betonowy słup, który można trafić. I oni są w sytuacji realnej. I taka sytuacja rozwija, niezwykle rozwija człowieka, bo wtedy przeskakujemy o poziom wyżej, tak? To jest tak jak, no właśnie, nie umieli, potrafią własną pracą, mądrym słuchaniem nauczyciela, potrafią. To jest ten kazus, który ja mówiłem o tym majsterkowaniu, kiedy tam oglądam w internecie różne rozwiązania, bardzo często mówione złą płaszczyzną, źle filmowane. Ale ja się chcę strasznie tego nauczyć. Tak, bo wiecie, jak to rozwiązać. Tak. Zależy mi na tym. To jest to, co jest motywacja, to, co zawodzi przy zdalnym nauczaniu. Tak? Zdalne nauczanie bardzo obciąża, czy też bardzo liczy na motywację ucznia. A tego w całej szkole nie konstruowaliśmy. Bo szkoła była, uczeń się uczył, bo dwuja, bo wywiadówka, bo kara od rodziców, bo repeta. Bo trzeba. Tymczasem teraz no niby trzeba, ale są sposoby, żeby tego uniknąć.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałabym tutaj może podpowiedzieć temu panu, który tutaj dzwonił właśnie odnośnie problemów z niechodzeniem do kościoła przez dzieci, przez jego dzieci. Chciałam dorzucić swoją cegiełkę, że wydaje mi się, że dobrze by było wytłumaczyć i no niestety to również z obserwacji widać, że właśnie niechodzenie do kościoła, na religię po prostu powoduje, że człowiek schodzi w dół. Chamieje, po prostu staje się gorszy. Zamiast szlachetnieć, lepszym się robić, odpowiedzialnym, mądrzejszym, po prostu dobrym w każdym, z każdej strony. No to po prostu jest destrukcja tego człowieka. No i prymitywnieje, nawet no stają się tacy ludzie bezczelni, aroganccy, nie szanują nikogo. Są wulgarni w słowach, w czynach. No, po prostu jest tylko gorzej. Więc po prostu na zasadzie porównawczej trzeba ludziom przedstawić po prostu, co się, jaka jest różnica po prostu między jednymi a drugimi. I po prostu przeciwstawić się tym wrogom Polski, którzy tutaj są zainstalowani, rozmnożeni niestety, bo to kolejne pokolenie. Oni po prostu cały czas realizują plany, które od wieków były realizowane i zamierzone wobec Polski i narodu polskiego przez wrogów Polski. I właśnie demoralizacja, rozpijanie, rozpasanie seksualne, no by zniszczyć po prostu naród polski, ale to oczywiście nie tylko polski, ponieważ w tej chwili, prawda, to dotyczy wielu narodów, prawda, żeby po prostu ich nie było, żeby było wymieszane, żeby była totalna destrukcja, prawda, państw narodowych. Natomiast wobec Polski, no to jest to cały czas realizowane od zewnątrz, od środka i trzeba mi wytłumaczyć młodzieży i rodzicom także, że po prostu są to plany już zapisane i realizowane cały czas przez kolejne pokolenia i instruowane i opłacane niestety z zewnątrz wobec właśnie narodu polskiego i nie powinni się dać po prostu temu, powinni się przeciwstawiać, muszą mieć świadomość po prostu jasną, kto to realizuje. No i właśnie te marsze kobiet, prawda, no przecież kto tam jest, między innymi pani o nazwisku Słuchanów, miał być pan Boni również w Radzie Konsultacyjnej Marszu Kobiet, który współpracownik prawda, SB, pani jakaś ze wschodu młoda, która po prostu, nie wiem, czy to Ukrainka, jeszcze nie sprawdzałam, obywatele RP, czyli po prostu polskojęzyczni, ale nie Polacy. To jest Paweł Kasprzyk, który na czele właśnie obywateli RP jest, który powiedział kiedyś, było to w TVP Info w serwisie, że na samym początku, jak dopiero się sformułowali i zaczęli przeszkadzać w miesięcznicach, że chodzi im o to, chcą doprowadzić do rozlewu krwi w Polsce, więc od to odrywanie, zniechęcanie do historii właśnie, żeby w tej chwili pan Borys, prawda, Budka już chce realizować to, co oczywiście za czasów PO-PSL-u realizowano w szkołach, czyli po prostu żeby młodzież nie miała dostępu do historii, prawda, to samo, prawda, teraz już na większą skalę miałoby być z likwidacją, prawda, wydziałów historii, prawda, teologii oczywiście też, prawda, czyli oderwanie od historii, od kościoła, od tożsamości, od korzeni, to co pan Michnik właśnie mówił w 89 roku, Adam Michnik. No i właśnie to LGBT, no wszystko to jest realizowane przez po prostu ludzi Rosji, Niemiec, komunistów, międzynarodówkę. I właśnie to demoralizowanie, dziewczyny też muszą mieć świadomość, że dają się wykorzystywać. Mężczyźni mają inną mentalność niż kobiety. Jak mają okazję po prostu skorzystać, a panienki po prostu będą myśleć, że to wielkie uczucie po prostu do nich, albo dowód miłości dla mężczyzn, no to będą wykorzystywać dziewczyny. No, ksiądz Oko w Polskim Radiu w Jedynce powiedział, że jeszcze dodam do tych marszy kobiet, że to są maszerują porno dzieci, które całymi dniami oglądają właśnie filmy porno, no i oczywiście dzieci komunistów, no wrogów Polski po prostu, ja dodam. No a jeszcze feministki, mam taką książkę, gdzie...
Pani Jolanto, nie wszystkie tematy od razu, dobrze?
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
I mam nadzieję, że ksiądz Oko miał jakieś badania, że to są dzieci tych osób, jakoś sprawdził. Prosimy, pan profesor Aleksander Nalaskowski.
No to powiedziałbym pani Jolancie, no to do roboty, pani Joli, do roboty. Żywo wielkie, robotników mało. Trzeba robić swoje. Praca apostolska. No to taki, to zapachniało trochę Trockim. Gdybyśmy byli ze skały, to żadne ziarno konkolu by na nas nie urosło. Wydaje mi się, że no to taki, że wszyscy są winni, no też sami jesteśmy sobie winni, tak? No, pozwoliliśmy wypączkować, ale też z drugiej strony stwierdzenie, że te dzieci całymi dniami oglądają porno, to się zupełnie pokrywa z moimi badaniami i z o tym jakiś może margines był tym zainteresowany, tak naprawdę to już nie jest dla nich w ogóle interesujące. To nam się tak wydaje chyba. Część społeczeństwa dorosłych jeszcze to rajcuje może, interesuje, bo młodzież ma to wnosi. Generalnie bardzo dużo jest takich związków, które są w zasadzie młodzieży, takich przyjaciół, takiego chodzenia z dziewczyną, które są czyste. Oczywiście są różne takie menelskie zachowania, ale to jest kwestia ukształtowania tych ludzi i bardzo, bardzo trudno jest odrabiać zaległe lekcje. Ja już o tym mówiłem, tak? Czasami się wręcz nie da. I trzeba coś zaczynać od nowa, trzeba zrobić głęboką orkę i zaczynać od nowa. Tak zarysowana sytuacja przez panią Jolę wydaje się być zupełnie beznadziejna i znowu się wpisuje w taki ton ola Boga, ale proszę państwa, my jesteśmy do roboty. Pogadaliśmy sobie, ale od jutra trzeba się zdawać do roboty. Wielki tydzień jest takim okresem, że warto się tej robocie poświęcić i zdetronizować szynkę na rzecz radości zmartwychwstania. Ja widzę w młodzieży nadzieję, tak? I wiem, bo wiem, że to jest jakiś tam margines młodych ludzi, który tak naprawdę to jest naprawdę margines. To nie jest żadna reprezentacja tych młodych ludzi, którzy urządzają tęczowe piątki, czy idą w tych marszach i tak dalej. Nam się to wydaje, że jest to pokaźne, bo siedzimy wygodnie w fotelu, widzimy jakiś tłumek ludzi, tak, jeszcze odpowiednio pokazany. Ale proszę mi wierzyć, że Marsz Niepodległości, taki odbywany analogowo, nie samochodami, był daleko liczniejszy i patrzmy raczej w tamtą stronę. Tam jest pewna nadzieja, tak, chociaż wyzywają nas od faszystów, od brunatnych, zawsze będą nas wyzywać. A poza tym ja mam wrażenie, że to jest tak jak z jazdą konną. Jeżeli będziesz konia ciągnął zbyt mocno w lewą stronę, to on siłą rzeczy będzie szedł w prawą, żeby uniknąć tego uwierania. To jest kontrprzeciwne. Te wszystkie propagandy, one są przeciwskuteczne, przepraszam, kontrprzeciwne. Są przeciwskuteczne. Myślę, że tam pani mówiła, wspomniała pana Borysa z Platformy, on zabrał tak daleko, że się tak ośmieszył, że już swoi z niego drwią i chcą go wyrzucić. No więc to jest przeciwskuteczne. Gdybyś to było tak łatwo przekonać człowieka przy pomocy szkoły czy jakichś tam narzuconych ideologii do czegokolwiek, to ja po 8 latach obowiązkowej nauki rosyjskiego byłbym fanem Związku Radzieckiego, bo tam o niczym się innym nie mówiło jako kraju miodem i mlekiem płynącym o nazwie Związek Radziecki, prawda? I mówiło się o tym jeszcze dodatku w języku tego kraju, czyli po rosyjsku. A jednak nie. Im bardziej nam stoczyli to do głowy, tym bardziej Rosjan nie lubiliśmy. i cieszyliśmy się, jak polska reprezentacja waliła im bramki. Więc to nie jest takie proste, życie społeczne idzie swoimi drogami, a my starajmy się tych dróg nie krzywić i przede wszystkim bądźmy tymi wartownikami, którzy pilnują, żeby nikt na tą drogę nie wskoczył, nie rozrabiał, bo wprawdzie go rzesza ludzi, wspólnota rozgniecie, ale po co nam to? Lepiej powiedzieć, chodź z nami, bracie, chodź z nami. Trzeba po prostu taką zwykłą perswazją się tego nie robi. Jeszcze raz powtarzam, przykład własny i odważne świadectwo i tyle. Odwaga, dzielność nasza powinna być, zwłaszcza teraz, naszym wyróżniającym atrybutem. Dzielność. Dzielność. Nie tylko w eterze, na falach Radia Maryja, ale to samo mówić wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, tak? Dawać świadectwo. Jeżeli wszyscy będziemy dawali świadectwo, to w końcu ono się przebije i wygramy.
Dziękujemy, panie profesorze, za spotkanie, za przybliżenie nam i takie spostrzeżenia. No nie ostatnich dni na pewno. My czekamy na książkę, o której pan profesor wspominał. Wówczas może uda się nam nakłonić pana profesora na kolejne spotkanie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że książka będzie szybciej niż paruzja.
Ach, bo powróci, wtedy dokona sądu nad tym, co
i
zrobiliśmy.
Wie ksiądz, ja chciałbym wstać wtedy w tłumie grzeszników, żeby powiedzieć, i co, głupio wam teraz, nie?
Ach, chyba będziemy współcierpieć z Bogiem wtedy.
Będziemy,
że są tacy, którzy idą na potępienie. Oby to nas nie spotkało i nikogo z nas, nawet z naszych wrogów. Profesor Aleksander Nalaskowski, dziękuję panie profesorze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrej nocy.
Również dziękuję też państwu.